tym punkcie omawiamy projekt uchwały 10/14 już w wersji A i mieliśmy przystąpić do zgłaszania kandydatów do Komisji Legislacyjnej. Czy są jakieś zgłoszenia do Komisji Legislacyjnej, czy pan radny Michał Boruczkowski? Bardzo proszę. Mikrofon pana radnego nie działa. Tak, już działa.
Panie przewodniczący, w imieniu klubu chciałem wycofać do dalszych prac ten projekt uchwały, wycofać z dzisiejszego porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest wycofanie pod wyniku dyskusji, która była przeprowadzona i że wrócimy do tego na którejś z następnych sesji, ale też bym zaproponował coś takiego, że jeśli są wśród Państwa radni, a mam nadzieję, że są, którzy chcą w komisji tego typu pracować, to proszę już poza tą sesją ewentualnie o ujawnienie się, bo być może w takim gronie warto byłoby popracować chwilę nad ewentualnym zmienionym, poprawionym projektem uchwały. Może to miałoby sens, żeby grupa osób zainteresowanych funkcjonowaniem tej komisji zajęła się przygotowaniem. To moja organizacyjna ewentualnie podpowiedź. W związku z wycofaniem projektu uchwały przez autora, czyli Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ustami pana Michała Boruczkowskiego, zamykam punkt 17. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Jest to projekt uchwały PU 27/15 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli miasta Poznania. I ten projekt przedstawi dyrektor biura Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, pan Arkadiusz Bujak. Proszę? Jakiś głos się pojawił. Przy okazji gratuluję objęcia funkcji.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałem Państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Poznania. Zgodnie z postanowieniami statutów osiedli osobom wchodzącym w skład komisji obwodowych przysługują diety. Zasady ich ustalania reguluje obecnie uchwała Rady Miasta z dnia 22 marca 2011 roku. Uchwała ta nie różnicuje wysokości diet dla poszczególnych członków komisji w zależności od pełnionej funkcji, a jej wysokość odbiega od stawek określonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Przygotowując nową uchwałę, wzięto pod uwagę zasady ustalania diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 roku. Proponujemy zwiększenie wysokości diet dla osób wchodzących w skład komisji obwodowych, wprowadzenie stawki określanej kwotowo oraz zróżnicowanie jej w zależności od pełnionej funkcji. Stawki będą prezentowały się następująco. Przewodniczący 190 zł, zastępca 170 zł, członek komisji 160 zł. Środki te zostały zabezpieczone w projekcie planu finansowego naszego wydziału. Uprzejmie proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. Podobnie samorządowa jednogłośnie opinię pozytywną wyraziła o projekcie uchwały. Czy w sprawie tego projektu uchwały te komisje chciałyby opinię swoją uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Debatę indywidualną otwieram. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja właściwie nie do tego projektu uchwały, tylko do pana dyrektora. Panie dyrektorze, mam takie pytanie, bo ludzie, którzy chcieliby kandydować do rad osiedli, nie mogą znaleźć żadnej informacji, gdzie można się zgłaszać, kiedy, gdzie my możemy tego szukać wszystkiego.
Czy można było związane... w zapytaniach o tym porozmawiać?
No można, ale może pana dyrektora nie będzie, a nie chcę znowu przez trzecie osoby, mamy tutaj kompetentną osobę.
W drodze wyjątku, proszę, to proszę nie mieszać porządków.
Dziękuję, doceniam to, panie przewodniczący.
Już odpowiadam. Dzisiaj już pojawiają się pierwsze obwieszczenia. Termin wywieszenia obwieszczeń przypada jutro. Informacje są na stronie www.poznaj.pl/osiedla i w każdym oddziale naszego wydziału. Druki też są dostępne w punkcie informacyjnym w holu Urzędu Miasta. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń w dyskusji. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały o numerze 27/15 w sprawie ustalenia diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli miasta Poznania. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo radni głos oddali? Pani Ewa, pani tak. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. Punkt 19 to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu realizacji programu renowacji kamienic miejskich w Poznaniu. O przedstawienie poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Szymona Szynkowskiego-Welsenk. Nim pan radny się zainstaluje, ja chciałbym zaproponować, że ponieważ w tej chwili jest godzina 13:17, a to jest już ostatni punkt merytoryczny, że jeśli państwo nie mieli przeciwko temu, żeby nie ogłaszać przerwy obiadowej, tylko dokończyć sesję. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to uznam to za zgodę i tak uczynię. Sprzeciwu nie ma. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Już otwieram plik z tym protokołem kontroli. Powiem tylko, że ta kontrola była realizowana w związku z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Realizowała ją oczywiście Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji. Niemniej jednak statutowo ciąży na nas obowiązek przyjęcia ostatecznego protokołu. To formalnie kończy kontrolę. Rozumiem, że jest pewien być może dyskomfort wśród części radnych, szczególnie tych nowych radnych, którzy nie mogli współuczestniczyć w naszych pracach, a tym bardziej być członkami komisji rewizyjnej, która tą kontrolę prowadziła. No niemniej jednak czuję się w obowiązku jako nowy, stary przewodniczący tej komisji doprowadzić do końca również te kontrole, które prowadziliśmy w zeszłej kadencji. Zachęcam państwa do zapoznania się ze szczegółową nazwą kontrolowanych jednostek, miejscem, terminem przeprowadzania czynności kontrolnych, przedmiotem i zakresem kontroli, wszelkimi podstawami prawnymi w protokole kontroli. Nie będę teraz zajmował czasu i czytał tych wszystkich kwestii, bo myślę, żebym tutaj państwa mocno tym zanudził. Chciałem ograniczyć się do zreferowania państwu zaleceń pokontrolnych, bo myślę, że one są kluczowe też z punktu widzenia tego, czego powinniśmy oczekiwać od prezydenta w przyszłości. Ja przypomnę tylko, żebyście państwo znali stan faktyczny, że program renowacji kamienic w Poznaniu to był program, który miał być prowadzony na szeroko zakrojoną skalę. Pierwotnie miał obejmować remont 150 kamienic w naszym mieście. Później został ograniczony do listy 112 kamienic, a zrealizowany jedynie w odniesieniu do remontu 11 obiektów kamienic. Przejdę teraz do zaprezentowania państwu wniosków i zaleceń pokontrolnych. Po pierwsze, lista 150 kamienic wytypowanych do renowacji przygotowana została w 2001 roku przez firmę WUMAN Nowoczesna Technika Grzewcza. W dokumencie nie zamieszczono uzasadnienia kryteriów wyboru do przeprowadzenia renowacji wskazanych budynków. Audytorzy z Deloitte Advisory wskazali na brak informacji o kompetencjach tej firmy do przygotowywania dokumentów programowych o strategicznym charakterze. Opis kryteriów wyboru kamienic zamieszczony na trzeciej stronie pochodzi z czasów późniejszych, z przełomu 2003 i 2004, ma charakter wytłumaczenia powziętych decyzji. W ocenie komisji zaniechanie przez ówczesny zarząd miasta Poznania sporządzenia pogłębionej analizy i weryfikacji listy budynków do remontu przez kompetentnych fachowców zaważył na realizacji całego przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenie, komisja stwierdza, że działania podjęte przez ZKZL w tamtym czasie nie odpowiadały wymogom stawianym przez kryterium gospodarności. Po drugie, miasto Poznań rozpoczęło korzystanie ze środków dopiero po 4 latach od podpisania odpowiedniej umowy z EBI w październiku 2002 roku. Wniosek taki wypływa z badania budżetów i audytorzy z Deloitte Advisory stwierdzili na 27 stronie raportu, który sporządzili w tej sprawie, że brak jest racjonalnych przesłanek, które mogłyby uzasadniać nieskorzystanie w okresie 4 lat ze środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W tej mierze działanie ZKZL również nie odpowiadało wymogom stawianym przez kryterium gospodarności i efektywności wykorzystania środków. W punkcie trzecim. Organ wykonawczy miasta w okresie od drugiej połowy 2003 do listopada 2006 nie monitorował w należyty sposób realizację projektu będącego przedmiotem kontroli. W tym sensie nie były realizowane odpowiednie zarządzenia powołujące zespół odpowiedni, składający się z wyższej kadry kierowniczej Urzędu Miasta Poznania ZKZL oraz prezesa MPGM-u. W tym zespole następowały liczne zmiany osobowe. Możecie się z tym Państwo też zapoznać w protokole kontroli. One również zaciążyły na tym, że osoby wdrażane do zespołu nie miały pełnej wiedzy co do tego, jak realizowana jest inwestycja, nie mogły sprawować skutecznego nadzoru. Komisja stwierdziła, że działania podjęte nie odpowiadały w tym zakresie wymogom stawianym przez kryterium gospodarności. Komisja w punkcie czwartym zgłasza zastrzeżenia do dokumentowania pracy tego zespołu. Byliśmy w stanie monitorować tylko fragment prac zespołu, ponieważ w pewnym okresie czasu w ogóle posiedzenia zespołu bądź to nie były monitorowane, bądź to były monitorowane i protokołowane, ale trafiły do komisji takie informacje o pożarze w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, w trakcie którego spłonęła część dokumentacji protokołów z prac tego właśnie zespołu. Tutaj również zwracamy uwagę jako komisja na to, że z punktu widzenia wymogów gospodarności i legalności, w szczególności w zakresie stosowania się do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w zakresie obowiązku wytwarzania, przechowywania dokumentów, nie dochowano tych kryteriów. I wreszcie w punkcie piątym komisja wskazuje swoje zastrzeżenia w zakresie problemu stosowania przez ZKZL prawa zamówień publicznych oraz należytego dokumentowania realizacji inwestycji. Wskazujemy, że przygotowane kosztorysy były nieprecyzyjne. Wnioski o udzielenie zamówienia publicznego sporządzano w ZKZL bez należytej staranności w tym zakresie, również w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czasami pojawiały się przypadki rozbieżności pomiędzy brzmieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik SIFS-u, a umową faktycznie podpisaną. Pojawiały się braki w zakresie prawidłowego potwierdzenia odbioru faktur. Te i inne zastrzeżenia wskazane w protokole kontroli również nie odpowiadały wymogom stawianym przez kryterium gospodarności i legalności. Komisja w związku z tym wskazuje, że prezydent miasta powinien w zarządzeniach powołujących zespoły zadaniowe składające się z pracowników Urzędu Miasta zamieszczać postanowienia dotyczące wytwarzania i przechowywania dokumentacji obrazującej przebieg prac takich zespołów. Ponadto prezydent miasta, sprawując kontrolę funkcjonalną nad realizacją zarządzeń powołujących takie zespoły, powinien zwracać uwagę na zachowanie wymogów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, w szczególności w sprawie organizacji z zakresu działania archiwów zakładowych. Ponadto prezydent powinien na stałe monitorować zmiany dotyczące osób wchodzących w skład wyżej wymienionych zespołów i na bieżąco aktualizować treść zarządzeń powołujących te zespoły. Przygotowując lub polecając przygotowane projekty ośrodki zewnętrzne, powinno się też zadbać o ich weryfikację zgodnie z aktualnymi najlepszymi praktykami zarządzania, aby w przypadku pozyskania środków uniknąć w fazie realizacji zagrożeń, które wystąpiły w sprawie będącej przedmiotem niniejszej kontroli. Wreszcie, W zakresie stosowania procedur związanych z obsługą zamówień publicznych prezydent miasta powinien sprawować bardziej skuteczną kontrolę nad Urzędem Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Protokół liczy 20 stron. Ja w takim telegraficznym skrócie starałem się przedstawić te najważniejsze ustalenia oraz zalecenia kontrolne. Proszę Państwa o przyjęcie protokołu z tej kontroli. W imieniu komisji tą kontrolę prowadził ówczesny jej członek, pan radny Krzysztof Grzybowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu uchwały i informacji udzielonej przez przewodniczącego komisji rewizyjnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU24/14 w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Kontroli Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu realizacji programu renowacji kamienic miejskich w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19. Punkt 20 to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Tak jak to zawsze jest, ta informacja wpływa dzień przed sesją i Państwo radni otrzymali wersję elektroniczną w dniu wczorajszym, a teraz proszę Pana Prezydenta o przedstawienie tego dokumentu Radzie.
Państwo, tym, co było najważniejszym zadaniem po zmianie urzędu, tutaj przy zmianie na stanowisku prezydenta Poznania, było zapewnienie sprawności działania urzędu i spółek, w których Poznań ma swoje udziały. Takim najbardziej gorącym problemem, którym na dzisiaj też również się borykamy, jest GOAP, czyli z jednej strony mieliśmy informacje wcześniejsze, że w zakresie GOAP-u wszystko jest pod kontrolą, że sytuacja finansowa związku jest dobra. Natomiast no, te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, pokazały, że GOAP nie udźwignął tego ciężaru. Wybrano bardzo niefortunny termin na całą operację. W dniu wczorajszym zostały dokonane zmiany personalne. Natomiast ten problem GOAP-u, on jest jakby czymś, co nam obrazuje, że nie do końca jakby mamy sytuację, w której to, co się przedstawia, tak, że wszystko jest w bardzo dobrym stanie, że taka jest rzeczywistość. Także w tej chwili za te najważniejsze zadania uznaliśmy, iż należy przede wszystkim sprawdzić te projekty, które są w tej chwili w toku realizacji. I takim bardzo ważnym projektem jest oczywiście remont kaponiery i mostu uniwersyteckiego. Takim drugim elementem, który uważamy za bardzo istotny w zakresie wprowadzenia, jest również ITS. Kolejnym jest ta droga dojazdowa do spalarni i estakada Katowicka. Ja w poniedziałek dowiedziałem się, że remont kaponiery ma kosztować 24 miliony więcej, czyli to jest 8% wartości inwestycji. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, bo jest w tej chwili kontrola RIO, poprosiłem RIO o bardzo wnikliwą analizę nie tylko tego procesu związanego z remontem kaponiery, bo dla mnie sytuacja, w której wzrasta koszt inwestycji o 24 miliony, czyli de facto o 8% wartości inwestycji, to jest mniej więcej, jeżeli spojrzymy na inne pozycje budżetowe, tutaj rano pani radna Urbańska pokazywała potrzebę zrobienia remontu i tych prac w tym na ratajach i tam była kwota bodajże 2 400 000, no to jeżeli spojrzymy na to w tej chwili w ten sposób, że remont kaponiery będzie kosztował tyle, co 10 takich parków, no to pokazuje, że tym najbardziej istotnym tak naprawdę w tej chwili zadaniem naszym powinno być jednak przede wszystkim uzyskanie przede wszystkim kontroli nad istniejącymi dużymi inwestycjami, ale jednocześnie podjęcie takich działań, by kolejne inwestycje, takie na przykład jak estakada katowicka, żeby te inwestycje również nie były prowadzone w ten sposób, że w stosunku do zakładanych kwot na realizację tych inwestycji następuje potem znaczące odchylenie i zwiększenie tych kosztów i konieczność, nie wiem, dodatkowych aneksów i tak dalej. Także to, co dzisiaj uważamy za największe zagrożenia, no to właśnie problem wzrostu kosztów kaponiery i wyjaśnienia zarządu PIM-u są dla mnie niesatysfakcjonujące, czyli sytuacja, w której uzyskuję informację, że wzrasta koszt o taką kwotę, a jednocześnie uzyskuję dodatkowo informację, że tego się nie dało przewidzieć wcześniej, bo są to prace, które się nie da przewidzieć, no to tak samo może się zdarzyć, jeżeli w ten sposób będziemy realizowali kolejne inwestycje, mam tu na myśli na przykład estakadę katowicką, no to za chwilę się okaże, że ta estakada kosztuje nie 140 milionów złotych, tylko 300 albo 350, no i w związku z tym ja w tej chwili po pierwsze z jednej strony chcę mieć jasność w zakresie RIO, czy od momentu ogłoszenia przetargu poprzez podpisanie umowy do tego procesu nadzoru nad inwestycją, czy tego typu dodatkowych kosztów nie da się uniknąć, czy to wynika po prostu z tego, że w niewystarczającym stopniu no, miasto się zabezpieczyło, żeby takich kosztów nie ponieść, lub też oszczędności na poziomie no, projektowania inwestycji były tutaj tym parametrem, który z kolei skutkował tym, iż nie dało się oszacować w sposób właściwy tych kosztów. Następny taki duży temat, który w tej chwili jest elementem naszej troski i prac, to jest ITS. Mamy w tej chwili sytuację taką, w której ten projekt również w tej chwili już wiemy, jest realizowany z opóźnieniami i również w tym obszarze uzyskałem takie informacje, które są dla mnie też niesatysfakcjonujące, dlatego że projekt jest w dużym stopniu finansowany, czy ma być sfinansowany ze środków unijnych. Warunkiem zwrotu tych środków unijnych jest poprawienie płynności ruchu samochodowego i drożności w przypadku samochodów osobowych o 5%, w przypadku transportu komunikacji publicznej o 6 czy 8. Natomiast w sytuacji, gdyby tego parametru nie udało się zrealizować, to wtedy ta dotacja unijna przepada, stąd czy nie ma możliwości jej uzyskania, trzeba ją zwrócić i w tym momencie to są również te elementy, które w tej chwili są dla nas bardzo istotne, bo analizujemy wręcz wariant wyjścia z ITS-u, który byłby trudny, dlatego że MPK już w tej chwili korzysta z jakichś tutaj elementów tego systemu i według takich naszych wstępnych szacunków wyjście w tej chwili z tego projektu kosztowałoby nas 50 milionów złotych. Z drugiej strony realizacja tego projektu jest również no, związana z tym, że jest przesunięcie w czasie. No i ja mam spore obawy co do tego, czy wdrożenie tego systemu nie będzie również związane z jakimiś perturbacjami, które mieliśmy też w przypadku na przykład PEKI. Także to jest ten drugi bardzo istotny element, którym teraz się też zajmujemy i staramy się w tej chwili wdrożyć działania, które zabezpieczą nas ewentualnie przed jakimiś problemami komunikacyjnymi. Ten system będzie wdrażany we wrześniu lub w październiku, czyli w najgorszym z możliwych momentów, bo w momencie największego ruchu samochodowego. Kolejnym takim tematem jest droga dojazdowa do spalarni, gdzie miasto jest zobowiązane, żeby taką drogę wybudować. Tam są problemy też natury odszkodowawczej i to też w tej chwili jest w trakcie analizy. Tu się mogą pojawić dodatkowe koszty dla miasta na całkiem poważnym poziomie. I w związku z tym, iż w przypadku kaponiery wystąpiły, czy zostałem poinformowany o wzroście kosztów, tak? No ja w tej chwili również poprosiłem, czy jesteśmy w trakcie analizy tych wszystkich materiałów, które się wiążą z przetargiem na estakadę, żebyśmy nie mieli powtórki z kaponiery, no bo może się okazać, że za 3 miesiące otrzymam informację, że te koszty wzrosły o 8, 10, 15, 25% i teraz ja próbuję nad tymi procesami inwestycyjnymi w tej chwili zapanować i również, żeby uniknąć na przyszłość tego typu niespodzianek. Z uwagi na istotność kwot, które w tym momencie wchodzą w rachubę, to są te elementy, które uznałem za najważniejsze w zakresie analizy i zapanowania nad tymi procesami. A kolejnymi takimi tematami, którymi się zajmujemy na dzisiaj, jest również problem ulicy Milszańskiej. Jesteśmy po spotkaniu z szefami APSYS-u. Jesteśmy również w tej chwili w trakcie negocjacji. Celem tych negocjacji jest zabezpieczenie interesów ulicy Milszańskiej, żeby wybudowanie tego centrum nie wiązało się z, czy żeby ewentualnie zmniejszyć dolegliwości i znaleźć warianty, które zabezpieczą mieszkańców ulicy Milszańskiej przed uciążliwościami związanymi z oddaniem tego centrum do użytku i ewentualnie ze zwiększeniem ruchu samochodowego w tym obszarze. Także sądzę, że do końca miesiąca wypracujemy rozwiązanie, które będzie przedstawione mieszkańcom, które będzie pewnego rodzaju kompromisem w tej sytuacji i w tym stanie, który zastaliśmy. Dzisiaj za chwileczkę będę miał spotkanie z dyrektorem PKP Nieruchomości. Celem tego spotkania jest wprowadzenie działań, które poprawią funkcję dworca i to i w tym obszarze, na którym my jako miasto mamy wpływ, mam tu na myśli przede wszystkim udogodnienia w stosunku do istniejącego stanu dla osób, które korzystają z komunikacji publicznej, czyli takie zmiany, to przejście sławetne dla pieszych, ale to nie jest tylko i wyłącznie ten jeden temat, bo również pracujemy nad tym, żeby przekonać zarząd czy władze Polskich Kolei Państwowych, by kompleksowo podejść do wszystkich rozwiązań na dworcu, by ten dworzec służył przede wszystkim przyjezdnym, mieszkańcom, osobom korzystającym z dworca, a nie wiem, właścicielowi galerii handlowej, tak, bo w tej chwili mamy te funkcje zakłócone, również mamy sygnały, iż są problemy na przykład z tym, iż pasażerowie, którzy korzystają z taksówek, też mają tam, załóżmy, kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z tego typu transportu. Tym, co jest oczywiście bardzo ważne i też celowo podkreśliłem te tematy związane, załóżmy, z kaponierą, tym wzrostem tych kosztów o te 24 miliony i innymi elementami finansowymi, w tym celu, żeby państwo też z bardzo dużą rozwagą i odpowiedzialnością podeszli do kwestii poprawek do budżetu. Nie będę ukrywał, że tak jak GOAP, tak jak właśnie kaponiera, to są dla mnie jednoznaczne sygnały, że powinniśmy zachować się z dużą odpowiedzialnością w zakresie tego budżetu, żeby nie doszło do sytuacji, w której wystąpią dodatkowe koszty związane z przeszłością, które będą skutkowały tym, że zachowamy się nieodpowiedzialnie w stosunku do mieszkańców Poznania, jeśli chodzi o budżet. I tutaj bym prosił o umiar, o rozsądek, o to, żebyśmy wypracowali jakiś sensowny kompromis. Taką inwestycją, nad którą w tej chwili również bardzo mocno pracujemy, to jest na etapie konsultacji społecznych, jest skomunikowanie Naramowic, czyli tramwaj na Naramowice. Jesteśmy na etapie właśnie wyboru czy uzgadniania wariantów spotkań z mieszkańcami i mamy nadzieję, że ta kwestia tego połączenia północnej części Poznania i skomunikowania tej części z centrum, że ten projekt traktujemy jako priorytetowy. I teraz to są te najważniejsze elementy, bo uważam, że to są te o dużym ciężarze gatunkowym. Natomiast oczywiście staramy się też brać pod uwagę inne, takie na przykład jak gdzieś tam kładka na kolejowa na Dębcu. Szukamy rozwiązań takich systemowych dla całości. No i te elementy związane z tym bieżącym zarządzaniem, z tym, żeby ta sprawność działania urzędu była zapewniona, to jest w tej chwili naszym najważniejszym zadaniem i na tym się koncentrujemy. Ja za chwileczkę zaczynam właśnie spotkanie z panem Biniszkiewiczem i tematem tego spotkania jest zarówno kwestia wykorzystania i powrócenia funkcji tych na dworcu głównym, jak również te elementy, które się wiążą z tym przejściem dla pieszych, jak również te elementy, które się wiążą właśnie z tą kładką, żeby znaleźć z PKP wspólne płaszczyzny do współpracy. Także to są te najważniejsze elementy, które na dzisiaj chciałbym przekazać. Po budżecie mam nadzieję, bo to też dla mnie jest bardzo istotne, jak Państwo podejdą do tych poprawek do budżetu, wtedy będę planował kolejne działania. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. W sprawie informacji chcieli zabrać głos Państwo radni. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, dla mnie interesujący jest ten wątek, który przyznam szczerze jest nowy w działalności Prezydenta, to znaczy taka bieżąca współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową. Powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żeby Prezydent Grobelny pytał w trakcie roku budżetowego i realizacji poszczególnych inwestycji o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. I też zastanawiam się o podstawę prawną takiego działania, gdyby pan prezydent mógł ewentualnie przybliżyć podstawę prawną, na bazie której jest to wystąpienie do RIO o uzyskanie opinii w sprawie wzrostu kosztu inwestycji, bo być może to wynika z jakiejś szerszej kompetencji RIO, ale ja mówiąc szczerze sobie tego nie przypominałem. Dziękuję.
Dziękuję. Czy będziemy pytanie-odpowiedź, czy grupa pytań, panie prezydencie? Czy od razu, tak? Dobrze.
Mamy kontrolę od 4 grudnia w tej chwili. Ja poprosiłem RIO, czyli podmiot, który kontroluje pewien okres, o to, żeby ze szczególną troską czy ze szczególnym uszczegółowieniem przyjrzeć się pewnym inwestycjom i sposobie realizacji tej inwestycji. To jest tak, że dotyczy to zamówień publicznych, dotyczy to pewnego procesu i teraz czymś naturalnym jest to, że jakiś podmiot kontroluje, bo to jest zadanie RIO. I teraz ja poprosiłem tylko o to, żeby pewien obszar był poddany szczególnej uwadze i szczególnej kontroli. Po to, żebyśmy w przyszłości mogli uniknąć ewentualnych błędów w tym obszarze, bo dla mnie sytuacja, którą obecnie widzę, ja ją traktuję jako coś, co jednak pokazuje, że są pewne błędy. Jeżeli te błędy są, no to zadaniem RIO jest również wskazanie ewentualnych tych błędów i żeby wskazać, gdzie te błędy zostały popełnione. Po to, żeby uniknąć ich w przyszłości. To też jest funkcja kontroli, czy jeżeli są prowadzone tak kontrole ze strony Urzędu Skarbowego, czy ze strony Urzędu Kontroli Skarbowej, to sytuacja, w której taka kontrola jest prowadzona, to nie jest tylko coś, co jest uciążliwością dla podatnika, tylko to jest również czymś, co może podatnikowi pomóc w przyszłości unikać ewentualnych błędów. I tak traktuję kontrolę RIO. Oni nie są dla mnie przeciwnikiem, tylko podmiotem, który sprawdza prawidłowość pewnych działań, który również ma wskazać na pewne uchybienia i ewentualnie wskazać, gdzie popełniono błędy, żeby tych błędów w przyszłości unikać.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dwa pytania do pana prezydenta. Do spraw, które pan prezydent omawiał. Pierwsza kwestia bardziej relacji z inwestorem Galerii Poznania. Pan prezydent mówił, że rozmawia w tej chwili z inwestorem odnośnie ulicy Milczańskiej. Ja mam takie pytanie, czy niedobrze byłoby rozmawiać trochę w szerszej perspektywie, ponieważ inwestor zobowiązał, znaczy miasto Poznań ma porozumienie pomiędzy miastem a inwestorem. Częścią składową tego porozumienia jest również przebudowa, modernizacja ronda Rataje. I pytanie jest takie moje do pana prezydenta. Czy rozmawia pan prezydent również na temat tego ronda? O co mi konkretnie chodzi? Poprzednie władze twierdziły, że przyjęty i realizowany projekt dokumentacyjnie przebudowy ronda Rataje na zasadzie dwupoziomowej, wartość inwestycji jakieś 160-170 milionów złotych. Czy pan prezydent rozważa celowość tego rozwiązania, bo jednocześnie dawne władze twierdziły, że te 170 milionów złotych po przebudowie nie spowodują zwiększenia przepustowości tego obiektu? No jeżeli nie, mówię o transporcie indywidualnym, jeśli nie zwiększają przepustowości ronda, które ma być zmodernizowane, mamy podmiot publiczny, ma za to zapłacić 170 milionów złotych, no to pytanie, czy pan prezydent to rozważa i czy dalej będzie podtrzymywał tezę, że jest to zasadne. To moje pierwsze pytanie. I druga kwestia co do rozmów z PKP i dyrektorem Biniszkiewiczem. Tutaj podobnie, no jesteśmy u progu ogłoszenia konkursu na wolne tory, na zagospodarowanie wolnych torów. Ja przypominam, że wolne tory to jest jakieś ponad 40 hektarów w sercu miasta Poznania. To w przyszłości będzie nowa część, wielka część tego miasta. I czy rozmawiając o tym wszystkim, jakby zmieniając docelowo plan miejscowy i zwiększając wartość tej nieruchomości, która leży na terenie miasta Poznania. Czy nie możemy rozmawiać w tym kierunku, aby pozyskane środki ze sprzedaży tych nieruchomości, a zwiększona wartość będzie wynikiem działań Rady Miasta Poznania i pana prezydenta tych nieruchomości, żeby jakiś określony procent tych środków pozostał w tym miejscu. Myślę o właśnie funkcjonalności dworca kolejowego, myślę o wydłużeniu istniejącego już przejścia podziemnego, tunelu pod peronami, wydłużeniu poza obiekt galerii handlowej, który by rozwiązał wiele problemów komunikacyjnych na obszarze tego dworca. Czy pan prezydent również rozważa tą możliwość, taką tezę w rozmowach, które mają się niebawem odbyć z panem dyrektorem Biniszkiewiczem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent.
Poruszył pan kilka kwestii. Jeśli chodzi o Galerię Handlową Poznania, to w tej chwili ograniczamy się do kwestii uzyskania kompromisu w zakresie ulicy Milczańskiej i to jest dla nas w tej chwili pewnym priorytetem, bo to jest taki problem, który nabrzmiał społecznie i szukamy tutaj możliwości kompromisu, by ten problem rozwiązać. Jeśli chodzi o kwestie te pozostałe komunikacyjne, no to jest tak, że analizujemy w tej chwili dogłębnie umowę, która została zawarta, partycypacyjna z tymi wszystkimi aneksami z Poznanią. I prezydent Budarski odpowiedzialny za transport, odpowiedzialny za planowanie przestrzenne również w tym obszarze tymi tematami się zajmuje. Natomiast na dzisiaj nie jesteśmy w stanie na gruncie tej zawartej umowy wyrazić swojej opinii, czy w tym obszarze są w tej chwili jeszcze jakiekolwiek zmiany możliwe. Natomiast oczywiście, że będziemy takie warianty rozważać, natomiast na dzisiaj musimy też mieć na względzie zawarte umowy, postanowienia tych umów i te możliwości, które się z tym wiążą. Jeśli chodzi o spotkanie z PKP, czy kwestie skomunikowania dworca, to oczywiście dążymy do tego, by znaleźć rozwiązanie docelowe, takie, które zapewni lepszą komunikację w układzie dworca i będzie ten cały dworzec bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Także oczywiście, że również mamy na względzie kwestię tego przejścia podziemnego i usprawnienia tej komunikacji. Także na dzisiaj staramy się przede wszystkim zagasić pewne pożary, czyli tak jak tutaj ulica Milczańska, czy to przejście dla pieszych na moście dworcowym. Natomiast docelowo myślimy o tym, żeby znaleźć również rozwiązanie dla całości, takie kompleksowe, które po prostu pozwoli doprowadzić do tego, by ten dworzec był bardziej przyjazny podróżnym, mieszkańcom Poznania i żeby on był lepiej też oznaczony.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer.
Panie prezydencie, dziękuję za takie bardzo osobiste przedstawienie sprawozdania. Podzielił się pan z tym, czy pan obecnie żyje. Natomiast jeśli mogę prosić o uzupełnienie w dwóch kwestiach. Pierwsze, zabrakło mi trochę informacji o sytuacji danej z kontraktem regionalnym. Jak wiemy, to jest jedno z najważniejszych zdań obecnej chwili, bo od kształtu kontraktu regionalnego będzie w dużej części zależały możliwości wykorzystania środków unijnych przez miasto Poznań przez szereg najbliższych lat. A styczeń to właśnie ten okres, kiedy decyzje w tej sprawie są podejmowane i kiedy ten kształt się kształtuje. Tak, gdy można prosić o informację o działaniach związanych z regionalnym za ostatni okres, czy udało się dokonać jakichkolwiek uzgodnień i jak na dzień dzisiejszy wygląda kwestia rozmów pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim w zakresie kształtu kontraktu regionalnego. Drugie pytanie. Największe inwestycje w terenie Poznania obecnie jest instalacja termicznego przerzucania odpadów komunalnych. Więc rozumiem, że to jest pod szczególnym pieczem Urzędu Miasta, bo to jest największe przedsięwzięcie realizowane dzisiaj w Poznaniu. Czy pana zdanie na dzień dzisiejszy są tu zagrożenia terminowości? Czy pan uważa, że obecny stan zaawansowania wskazuje na to, że takich problemów nie ma i że przebiega wszystko zgodnie z planem, zamiarami? I trzecie pytanie, drobne, szczegółowe. W sprawozdaniu jest informacja o kontakcie z Amazonem. My dostaliśmy informację, że omawiano współpracę w zakresie kultury i innych działań. Czy można o troszeczkę szczegółów, jakiego rodzaju współpraca mogłaby mieć miejsce, co udało się z Amazonem uzgodnić, na co możemy liczyć w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jest, już jest.
To może zacznę od tego pytania numer dwa. Jeśli chodzi o spalarnię, to ten projekt w tej chwili jest realizowany z wyprzedzeniem, czyli mamy sytuację taką, w której jest dwu lub nawet trzymiesięczne wyprzedzenie w stosunku do terminu. Natomiast to, co oczywiście jest istotne, to kwestia tej drogi dojazdowej, bo w tym obszarze występują zagrożenia co do realizacji tego elementu. Jestem umówiony, dzisiaj rozmawiałem z marszałkiem Woźniakiem, jestem umówiony na spotkanie na mniej więcej 2-3 lutego i ten temat będziemy, ten pierwsze pytanie, będziemy na ten temat rozmawiać, ewentualnie ustalać, czy jakiekolwiek elementy są tutaj zagrożone i mam takie spotkanie z marszałkiem Woźniakiem. Co do trzeciego pytania, no to jest tak, że staram się w tej chwili przy okazji różnych spotkań, czy to będzie spotkanie z Eneą, czy to będzie spotkanie z prezesem Aquanetu. Oczywiście rozmawiam na temat możliwych wariantów współpracy. Tak samo z Volkswagenem będę miał też takie spotkanie w lutym. I oczywiście jak najbardziej zachęcam wszystkich inwestorów do angażowania się i wspieranie poznańskiej kultury i wydarzeń kulturalnych. I te firmy, tak jak Volkswagen, angażowały się oczywiście w tego typu działania w obszarze Teatru Nowego. Także mam nadzieję, że w tym obszarze również uda mi się wypracować jakieś rozwiązania, które będą odnosiły pozytywne rezultaty, jeśli chodzi o właśnie sponsorowanie kultury przez podmioty prywatne, czy inwestorów, którzy w Wielkopolsce i w Poznaniu inwestują.
Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, zmartwiła mnie informacja o wzroście kosztów realizacji inwestycji z MOS Uniwersytecki, Kaponiera, ponieważ to ma wpływ na ewentualne nasze rozwiązania budżetowe. Ale ponieważ jest to informacja, czy jesteśmy już w stanie ocenić, na ile jest to wzrost uzasadniony, czy jest to, krótko mówiąc, tylko życzenie wykonawcy, czy też pojawiły się przesłanki, wedle których można by ocenić, że ten wzrost jest konieczny.
T- dlatego właśnie ja również, podobnie jak pan profesor, jestem zmartwiony tym, iż ewentualne koszty remontu kaponiery i mostu uniwersyteckiego, że tutaj istnieje ryzyko wzrostu. Taką informację otrzymałem w poniedziałek jako informację od zarządu i oczywiście po pierwsze poprosiłem o szczegółowe wyjaśnienia i raport i będziemy to oczywiście analizować, no bo dla mnie to są dwa elementy. Pierwsze, że taki wzrost jest czymś bardzo istotnym dla budżetu przy tej kwocie. Drugi element, no, że dla mnie tego typu informacja w trakcie realizacji inwestycji jest czymś niepokojącym. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego typu zmian i że to jest czymś takim no, normalnym. Tak? To jest dla mnie takim elementem, który jest zaskakujący. No i oczywiście, że tutaj dokonamy dogłębnej analizy, po pierwsze, czy te koszty i ewentualnie ich wzrost, czy one są niezbędne, czy w tym momencie się w odpowiedni sposób zabezpieczyliśmy jako miasto przed tego typu sytuacjami. Dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji, że takie wzrosty występują i dlaczego wcześniej nie potrafiono tego w odpowiedni sposób oszacować, czyli przy przystąpieniu do prac, z czego to wynikało i no, to jest coś, co analizujemy w tej chwili.
Dziękuję. Pani Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie, czy być może jakąś sugestię, bo w związku z pana sprawozdaniem i tym, co pan zamierza zrobić w najbliższym czasie, chodzi o spotkanie z PKP Nieruchomości z panem dyrektorem Biniśkiewiczem. Rozumiem, ja bym chciała pana prosić, żeby pan włączył w pakiet tych rozmów sprawy, która jest bardzo istotna dla nas, o której mówimy już dłuższy czas i której odzwierciedlenie znajdzie w poprawce do budżetu, a mianowicie chodzi o ścieżkę pieszo-rowerową na Dębcu. O to, że inwestycja w tej chwili trwa, że miasto jakby nie przyłączyło się do tej budowy. Dzisiaj już wiemy, że są takie poprawki zgłoszone przez radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, aby tą kładkę również dostosować do pieszych i rowerzystów i chciałam pana prosić, żeby pan włączył w negocjacje, bo być może coś z tego się dobrego urodzi i pan przyjmie może naszą poprawkę jako autopoprawkę i zrobimy to. Dziękuję.
Dziękuję. Panie prezydencie.
Zaprosić, bo właśnie to spotkanie z panem dyrektorem Biniszkiewiczem, ono się de facto już zaczęło. Teraz je prowadzi pan prezydent Wodarski i gdyby można było, to ja bym chętnie już te tematy właśnie dzisiaj omówił z panem Biniszkiewiczem, bo też nie wiedząc o tym, jak będzie się kształtowała czasowo sesja i te punkty, które były omawiane, to miałem na dzisiaj właśnie to spotkanie na 13:30, także gdyby państwo pozwolili, to ja... Okej, dobra, no to w takim razie niech prezydent Wodarski. Okej, dobrze, no bo ja teraz to spotkanie de facto trwa, tak? Ja w tym momencie chciałbym z panem dyrektorem Biniszkiewiczem te tematy dzisiaj omówić no i mam nadzieję na konstruktywną rozmowę. I również też planuję na wszelki wypadek rozmowy na poziomie zarządu PKP. Także też chciałbym, by te moje działania były również skuteczne i efektywne na to, żeby się trzymać tych pewnych harmonogramów i wyznaczonych zadań.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Ale panowie też ad vocem mają do swojej wcześniejszej wypowiedzi. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Być może jeśli państwo zadadzą te pytania łącznie, a pan prezydent łącznie odpowie na wszystkie, będzie może troszkę szybciej i tak będzie lepiej. Pan radny.
Ja tylko chciałem, panie prezydencie, uzupełnić, że cieszę się, że pan ma takie podejście do procesów kontrolnych. Mam nadzieję, że to będzie też służyło współpracy pana i podległych panu urzędników z komisją rewizyjną, gdzie też naszym celem jest nie tylko ustalenie błędów, ale przede wszystkim wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Przy tej okazji też proszę o rozważenie zasadności zarządzenia, które zostało wydane przez poprzedniego prezydenta w zakresie delegowania na posiedzenia komisji pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli. To w pewnym momencie prac komisji rewizyjnej taka decyzja została podjęta. Rzeczywiście w imieniu prezydenta ci pracownicy uczestniczą w posiedzeniach komisji. Natomiast no, zdarzało się nam mieć takie poczucie, że niekoniecznie uczestniczą w tych posiedzeniach w celu pomocy komisji w prowadzonych kontrolach. Jeżeli można by przeanalizować, czy takie uczestnictwo akurat tych pracowników jest zasadne na przyszłość, to byłbym zobowiązany. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję za informację wcześniejszą. Chciałem dopytać, ale przedtem jeszcze jedna uwaga. Cieszę się, że największa inwestycja, którą dzisiaj w Poznaniu prowadzimy, realizowana jest nawet wyprzedzeniem czasowym. To ważna informacja. Natomiast jeśli chodzi o kaponierę, chciałbym uściślić. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy pan prezydent nie ma informacji, czy przyczyny wzrostu kosztów leżą w przyczynach, które można było antycypować, czy też w zdarzeniach nieprzewidywalnych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji. Chciałem tylko to uściślić. I rozumiem, że to jest dzisiaj przedmiotem wyjaśniania. Na dzień dzisiejszy nie można mówić, czy to jest błąd, czy nie błąd. Tej wiedzy jeszcze, jak rozumiem, pan prezydent nie ma. I ostatnie pytanie chciałem doprecyzować. Pytałem się Amazona. Dziękuję za tę informację. Pan prezydent stara się zachęcić różne przedsiębiorstwa do angażowania się w życie miasta, ale wiem, że z Amazonem było już spotkanie. Stąd moje pytanie, czy można uchylić się tajemnicy i powiedzieć, czy jakieś konkretne zakresy, formy współpracy, zaangażowania zostały przez tego spotkania dookreślone, czy też to było kurtuazyjne, ogólne stwierdzenie, że dobrze byłoby w przyszłości. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja chciałam panu powiedzieć, ponieważ może pan tego nie wie, ale my jako radni mamy możliwość złożenia interpelacji, ale nim złożymy taką interpelację, to próbujemy w różny sposób załatwiać różne sprawy, czy to przez rozmowę z urzędnikami, czy jakieś inne sposoby. Ale skoro już piszemy interpelację, to my mamy wielką nadzieję, że pan osobiście się nad daną sprawą pochyli. I chciałabym bardzo, żeby jak w miarę możliwości, jak pan będzie mógł, żeby pan jednak był na sesji, bo my potrzebujemy pana, a nie urzędników, bo urzędników to my mamy na co dzień, tak? Więc my, jak jest pan, to my się do pana zwracamy i wtedy dla nas to jest o wiele łatwiej, bo tak ta droga się wydłuża. Także tylko o to chodzi, żeby w miarę możliwości pan był, bo skoro zgłaszamy problemy, to chcemy, żeby pan je rozwiązał osobiście. Dziękuję.
I pan Janusz Kapuściński.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, dzisiaj dużo miejsca poświęciliśmy problemom niepodległości. I ten temat upoważnił mnie do tego, żeby jednak zwrócić uwagę Rady Miasta oraz prezydenta i przewodniczącego na następujący problem, a mianowicie Komitet Społeczny odbudował, postawił w Poznaniu zamek Przemysła i ma z tym praktycznie sporo kłopotów. Jest duża nieżyczliwość pana dyrektora muzeum. Właściwie brakuje wsparcia.
Jeśli mógłbym prosić, bo bardzo chętnie byśmy o tym porozmawiali, tylko to nie dotyczy przedstawionej informacji prezydenta o działalności z ostatniego miesiąca.
No, dlatego chciałbym uzupełnić, bo jednak wstydem dla Poznania jest to, że prezydent miasta Gdańska, pomnik, który zafundował sponsor i nie ma zgody konserwatora zabytków na postawienie tegoż pomnika, jest w stanie Gdańsk przejąć do Poznania. Z kolei ta opiekuńczość nad Zamkiem Cesarskim jest zastanawiająca. Tam lekką ręką wydajemy dziesiątki milionów, natomiast tutaj tych pieniędzy nie widać. I mój apel jest taki, żebyśmy po prostu trochę zachowali proporcji. Brakuje mi, bo to jest piękny symbol niepodległości. Dobrze. Polski i powiązania przeszłości z przeszłością.
Ja czuwam nad poprawnością, to nie w tym punkcie, jeśli mogę poprosić.
Ja wiem o tym, ale...
Bo to nie dotyczy dyskusji z przedstawioną informacją pana prezydenta. Natomiast bardzo chętnie poproszę, żeby pan to powtórzył, czy w zapytaniach,
możemy
czy w wolnych
głosach.
Możemy
przejść do zapytań, oczywiście.
Dobrze.
Ale sygnalizuję problem, bo naprawdę...
A pan prezydent wiem, że się spieszy, w związku z tym...
Jeśli chodzi o spotkanie z Amazonem, to ono zostało przesunięte, także jego jeszcze nie było. Także ten temat z Amazonem rozmawiałem na bardzo gdzieś tam w przelocie podczas spotkania noworocznego, natomiast tego spotkania jeszcze nie było i ono będzie. Ono zostało przesunięte, także tutaj przepraszam ewentualnie za nieścisłość osób, które przygotowały ten raport. Jeśli chodzi o kaponierę i most uniwersytecki i te koszty, to jest informacja oczywiście z poniedziałku i to jest przedmiotem w tej chwili naszych ustaleń, czy ten wzrost można było przewidzieć, czy też nie. Jak to zostało też rozwiązane w obszarze przetargu i samej umowy, która była zawarta. Także to są też te elementy. Jeśli chodzi o obecność na sesjach, to oczywiście, że ja na sesjach będę obecny. Jeżeli teraz zdarzały się sytuacje, w których nie mogłem być, to one się wiązały z tym, że dopiero od 9 lutego będziemy mieli czwartego wiceprezydenta i również te tematy, którymi się musiałem zająć, jak również kwestia pewnych zmian organizacyjnych, które w tej chwili wprowadzam w obszarze ilości dokumentów, które podpisuję w ciągu dnia, to są też te elementy, które, nad którymi pracuję, żeby poprawić sprawność taką organizacyjną, logistyczną, żeby te elementy poprawić. Także to oczywiście będzie powodowało sytuację, w której delegowanie pewnych uprawnień przeze mnie w dół, ono też będzie skutkowało tym, że będę wtedy miał możliwości czasowe, by w takich sesjach uczestniczyć.
Dziękuję. I jeszcze pan radny Tomasz Kajzer.
Tak, dziękuję, panie prezydencie. Ja tylko dla usprawiedliwienia chciałem powiedzieć, że w sprawozdaniu pisemnym jest informacja, że zamazane spotkanie odbyło się 14 stycznia 2015. Rozumiem, że informacja jest nieprawdziwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Natomiast to była na tyle krótka rozmowa, to była rozmowa podczas innej jakiejś uroczystości i w tym obszarze umówiliśmy się na dodatkowe spotkanie, w którym te tematy, o których w tej chwili tutaj są zasygnalizowane, że te tematy będziemy omawiać w znacznie szerszym zakresie.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt informacji o pracach prezydenta miasta Poznania, czyli punkt 20. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Państwa, którzy chcieliby je wygłosić, proszę ewentualnie w tej chwili o zgłaszanie się, później o zapytaniach. Pana radnego Michała Buruczkowskiego, kolejne w sprawie programu zwierząt, pomocy zwierzętom w Poznaniu w sprawie terenów zielonych na Piątkowie, dotycząca nawierzchni dróg na osiedlu Bolesława Chorobrego, dotycząca ulicy Strugarka, dotycząca kanalizacji deszczowej na Piątkowej, dotycząca skweru zieleni przy ulicy Strużyńskiego, dotycząca wież telewizyjnych przy zbiegu Strużyńskiego i Szymanowskiego, dotycząca zintegrowanego dworca na Piątkowie, dotycząca pojawienia się dzików na wschodzie Piątkowa, dotycząca zorganizowania zieleni w tunelu PST, dotycząca nieutwardzonej powierzchni po południowej stronie Kurpińskiego, dotycząca oznakowania kierunków dojazdu do miejsc i siedzib instytucji na Piątkowie, dotycząca wiaty na przystanku autobusowym Włościańska, dotycząca parkingu na osiedlu Jana III Sobieskiego na Piątkowie, pani radnej Moniki Danelskiej dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Wiatracznej, pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie zamknięcia przejścia dla pieszych na Czechosłowackiej. Dalej pani radnej Urszuli Mańkowskiej dotycząca miejsc parkingowych na Saperskiej, pana radnego Janusza Kapuścińskiego dotycząca ściągania opłat od gapowiczów przez ZTM, pani radnej Ewy Jemielity dotycząca braku realizacji planu przywrócenia placu na ulicy Jastarnickiej, dotycząca możliwości dojazdu transportem publicznym do cmentarza na ulicy Borówkowej w Suchym Lesie, dotycząca nieporządku przy ulicy Strzeszyńskiej, dotycząca niebezpiecznego dojścia do szkoły nr 34. Pani radnej Lidii Dudziak, interpelacja dotycząca stypendium dla najbiedniejszych. Kolejna dotycząca finansowania basenów w szkołach pływackich i dotycząca niepublicznej szkoły podstawowej gimnazjum Zawsze Razem oraz pisemne zapytania pana radnego Zbyszko Górnego dotycząca zamontowania windy w budynku przychodni przy Starołęckiej i dotycząca wydzielenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Estkowskiego i prymasa Stefana Wyszyńskiego i pani radnej Ewy Jemielity dotycząca zagospodarowania terenu przy ulicy Druskiennickiej i Jasielskiej i przepraszam, jeszcze jedna interpelacja pani radnej Ewy Jemielity dotycząca dojścia do szkoły nr 62 od strony ulicy Lubieńskiej. To były wszystkie interpelacje. Rozumiem, że chęć wygłoszenia ich mają państwo Ewa Jemielity, Lidia Dudziak i Janusz Kapuściński, a pozostałych państwa proszę o zgłaszanie się teraz z zapytaniami. Pani Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Z moich licznych, może w dniu dzisiejszym, interpelacji chciałam wygłosić tylko trzy. Pierwsza dotyczy niebezpiecznego dojścia do szkoły podstawowej numer 34 w Poznaniu. To są okolice ulic Biegańskiego i Strugarka. Zdaniem mieszkańców dojście do szkoły nie jest bezpieczne, ponieważ ulica, czy właściwie nie wiadomo, co to jest piesza jezdnia, w jednej części posiada chodnik, w drugiej z kolei nie, a dzieci idące tymi ulicami są jakby w takiej betonowej rynnie. Jeśli jedzie samochód, no to te dzieci właściwie nie mają gdzie zejść, ponieważ po bokach na przykład są betonowe płoty, a we fragmentach, w których można nawet się dopatrzeć fragmentu chodnika, no to to jest właściwie tylko tak, krawężnik, później jakaś taka nierówna ziemia wykopana i zaraz betonowy płot, także trudno nazwać to chodnikiem. Tam krążą jakieś pisma pomiędzy ZDM-em, szkołą, dyrekcją. Samorząd pomocniczy niby widzi problem, ale marginalizuje go i odsyła właśnie do tych pism z Zarządu Dróg Miejskich. Prosiłabym o dokonanie jakiejś analizy zasadności budowy chodnika zapewniającego dzieciom bezpieczne dojście do szkoły bądź zorganizowania ruchu tam w taki sposób, który to bezpieczeństwo będzie zapewniał. To była moja pierwsza interpelacja, którą chciałam wygłosić. Teraz interpelacja dotycząca braku realizacji planu dotyczącego przywrócenia placu do zawracania na ulicy Jastarnickiej. Mieszkańcy ulicy Jastarnickiej od 15 lat bezskutecznie oczekują na realizację miejscowego planu dotyczącego zakończenia ulicy placem do zawracania samochodami. Ulica Jastarnicka została zamknięta te 15 lat temu. Miały tam zostać wykupiony fragment działki, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie zawracać. Zamiast tego muszą wycofywać się z ulicy, cofać samochodem tyłem. To samo muszą robić też samochody ciężarowe, na przykład służb komunalnych, czyli na przykład taka śmieciarka tyłem wycofuje się na ulicę Zakopiańską. No, ulica Zakopiańska jest ulicą bardzo ruchliwą. Przy braku chodnika w ogóle na ulicy Jastarnickiej, no jest to istotne zagrożenie dla poruszających się tam pieszych. Niestety od 15 lat tego problemu jakoś nie można rozwiązać. Podobne jakieś chęci były, no ale na chęciach się skończyło. To była moja druga interpelacja. I trzecia interpelacja, którą chciałam przedstawić, dotyczy dojścia do szkoły numer 62 od strony ulicy Lubieńskiej. To jest też rejon Podolan. Tam dzieci ze szkoły podstawowej numer 62, kiedy wracają z zajęć, czy idą wcześniej rano na zajęcia, kiedy jeszcze jest ciemno, albo wracają po godzinie 15, tak jak o tej porze roku, zwłaszcza w porze zimowej, muszą chodzić ciemną ulicą. Dojść od strony ulicy Lubieńskiej na odcinku od ulicy Nałęczowskiej do Zakopiańskiej jest kompletnie nieoświetlone, no i brakuje tam jakiegokolwiek oznakowania. Nie mówiąc już o tym, że tam w ogóle nie ma chodnika, tylko to jest jakiś taki droga gruntowa, pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury. Z kolei po prawej stronie, jak idziemy od ulicy Zakopiańskiej, widać tylko zarośnięte chwastami i samosiejkami działki będące własnością miasta Poznania. Wiem, że one są bardzo drogo wycenione, ale w takim stanie, jak one wyglądają, no to stanowią raczej tylko zaproszenie dla chuliganów czy pijaczków, że tam w krzaczkach latem popijać piwo. O stanie ulicy już wspomniałam. Mówię, jest to teren, w którym często można spotkać dzieci w wieku szkolnym, ponieważ tam blisko jest przystanek autobusowy linii 60 i często też rodzice tamtędy odprowadzają dzieci do szkoły. Dlatego też mieszkańcy i rodzice zwracają się z prośbą, aby zaradzić tej sytuacji i albo zainstalować tam lepsze oświetlenie, oznakować jakimś ostrzeżeniem o zmniejszeniu szybkości też, bądź wytyczyć w tym rejonie pieszo jezdnię, która poprawi bezpieczeństwo dzieci docierających do szkoły. Uważam też, że działki będące własnością miasta powinny zostać uporządkowane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam trzy interpelacje. Pierwsza moja interpelacja dotyczy niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum Zawsze Razem. Proszę państwa, szkoła ta jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawność ruchowa i do tego intelektualna. Jest szkołą niepubliczną, ale o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie pobierają tam czynszy, jedynie takie opłaty jak w normalnych szkołach. Szkoła ta jest stworzona dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program nauczania dostosowany jest indywidualnie dla każdego dziecka, tak aby mógł rozwiązywać swoje problemy i współpracować z otoczeniem. Równolegle oczywiście z nauką szkolną dzieci objęte są rehabilitacją kompleksową. Prawie wszystkie dzieci poruszają się na wózkach inwalidzkich. Problem polega na tym, że szkoła ta nie posiada windy. Zapewne już Państwo słyszeliście o tym problemie, bo nawet był nagłośniony w mediach krajowych. Wydawało mi się, że ktoś się tym zainteresuje, ale nadal nikt się tym nie interesuje, więc stąd ta moja interpelacja. Chciałabym jeszcze dodać, że dzieci wnoszone są na pierwsze piętro albo na tych wózkach, albo panowie, którzy są zaangażowani i zatrudnieni dosłownie jako opiekunowie, wnoszą na plecach niektóre dzieciaczki. Tej szkoły ani rodziców nie stać na zakup takiej windy. No, są tam mniej zamożni, w każdym razie rodzice. Trudno jest również pozyskać z innych środków. Zwracali się również do PFRON-u, gdzie odmówiono im. To jestem bardzo zdziwiona. Dlatego chciałabym zwrócić się o możliwość rozważenia zakupu takiej windy i zainstalowania jej. Potrzebują na to około 120 tysięcy. Coś zebrali, z tego co dzisiaj mi wiadomo, to około 40 tysięcy może zebrali, więc coś tam mają. Fakt jest taki, że szkoła nie jest w gestii miasta, ale jest w gestii Urzędu Marszałkowskiego, ale w końcu tam przecież chodzą nasze dzieci, więc nie możemy się od tego całkiem odcinać. Ja myślę, że jeśli my nie będziemy wspomagać również w taki sposób takich szkół, to my będziemy sami musieli stworzyć takie placówki, bo to jest nasz obowiązek. Więc jest to jakby dla nas obustronna, powiedziała, i dla nas, dla miasta jest to ulga, dlatego trzeba no, w miarę możliwości no, wspierać to. Ja chciałam tylko powiedzieć, jak ktoś powie, że to nie nasza szkoła, my nie możemy wspierać, to chciałam nadmienić i przypomnieć, że my również wspomagamy instytucje takie, które nie są w gestii miasta, na przykład policję czy straż pożarną. A w ubiegłej kadencji również pomogliśmy, znaleźliśmy takie jakieś odruchy ludzkie jako Rada Miasta i Prezydent, że pomogliśmy również Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym Żurawinka. Tam przeznaczyliśmy 100 tysięcy. Przeznaczyliśmy i pomogliśmy również Szkole Zakonu Kontekst Stowarzyszenia na TAK, która również jest szkołą dla dzieci głęboko upośledzonych. Teraz będziemy być może pomagali Kamykowi, więc jest możliwość, tylko wystarczy po prostu no, zrozumieć ten problem. Dlatego ja zwracam się do pana prezydenta, bo wiem, że ma też takie no, tak, dobre serce, bym powiedziała. Przynajmniej tak wynikało z jego wypowiedzi. Dlatego chciałabym go prosić, żeby się zastanowił, czy żeby pomóc i spróbować zainstalować im tą winę. Pierwsza taka okazja będzie może przy nowelizacji budżetu, ale tu przede wszystkim jest potrzebna wola pana prezydenta. Myślę, że radni, jak się pochylam nad tym problemem, to nie widzę, to ja nie widzę problemu, żeby się nie zgodzili, bo wielokrotnie na takie rzeczy się zgadzali. To jest jedna moja interpelacja. Druga moja interpelacja dotyczy finansowania basenów w szkołach pływackich. I powiem szczerze, sprawa się wzięła stąd, że zwrócili się do mnie rodzice szkoły pływackiej. O wyjaśnienie sprawy odpłatności za basen, który muszą płacić rodzice, które uczęszczają do szkół pływackich. W Poznaniu mamy kilka takich szkół. Jedną z takich jest sportowa szkoła podstawowa numer 14 o profilu pływackim. Patronat nad tą szkołą sprawuje Klub Sportowy Warta. Decyzją Rady Miasta został tam utworzony zespół szkół z oddziałami sportowymi. Tam wchodzi również skład tego zespołu, ta szkoła podstawowa, ale również gimnazjum. Gimnazjum zresztą nosi imię naszego prezydenta, naszego byłego wiceprezydenta Macieja Frankiewicza. Absolwentami tej szkoły są Marek Łubik, kanadyjkarz, olimpijczyk olimpijski, Artur Wojdat, Rafał Szuka i wielu innych, ale generalnie od wielu lat uczniowie tej szkoły zdobywają czołowe miejsca w mistrzostwach Polski w różnych naprawdę zawodach. W szkole podstawowej jest 10 oddziałów z klasami sportowymi o profilu pływackim, a w gimnazjum są 3 takie oddziały. Wszystkie klasy w szkole podstawowej mają zajęcia na basenie na osiedlu Piastowskim, natomiast, czyli to jest obiekt POSIR-u w tej chwili, kiedyś to był inny prywatny dzierżawca, natomiast klasy gimnazjalne dojeżdżają na Termy Maltańskie. W roku szkolnym zostało 2014-2015 jest zapotrzebowanie na 218 torów Ilość godzin na poszczególnych poziomach wiekowych jest oczywiście uzależniona od specyfiki dyscypliny. Proszę Państwa, dużo by jeszcze o tym mówić. Będę tu skracała. Powiem tylko, że koszt jednego toru na basenie POSIR wynosi 50 zł, a miesięczny koszt to około 43 600 zł. Odliczając dofinansowanie nauki pływania, które jakby wchodzi też w to zadanie, to kwota, która jest potrzebna do zapłacenia szkole na basen, to jest 36 000 na miesiąc. Klasy gimnazjalne, tak jak mówiłam, już pływają na terenach maltańskich. Koszt wynajęcia basenu pokrywa tutaj klub sportowy Warta w przypadku tej szkoły jako dofinansowanie w ramach MCS-ów. Z informacji wynika, że już w 1991 roku Wydział Oświaty zaprzestał opłacania basenu za zajęcia pływackie w szkole sportowej. No i decyzją dyrekcji szkoły była taka, że rodzice będą pokrywali no brakujące kwoty. Ja mam takie pytanie, w ogóle jak to jest możliwe, że szkoła samorządowa, szkoła mistrzostwa sportowego, szkoląca przyszłych pływaków, szkoła pływacka pobiera pieniądze od rodziców za zajęcia obowiązkowe? I w ogóle jak wygląda odpłatność za zajęcia na innych basenach, na przykład w szkole pod Lipami czy na osiedlu Batorego? Czy miasto opłaca te baseny, czy też rodzice tam współfinansują, tego nie wiem, to bym się chciała dowiedzieć. Chciałabym się również dowiedzieć, na jakich zasadach wynajmowane są miejskie baseny innym niż kluby sportowe podmiotom. Jak traktowane są grupy, jakie zorganizowane stowarzyszenia, które powstały i tutaj można by śmiało powiedzieć dla celów komercyjnych. I jak to się ma w stosunku do tych klubów z tradycjami pływackimi czy inaczej. Dlatego proszę uprzejmie pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy i informację, którą przekażę rodzicom. Trzecia moja interpelacja dotyczy... Przepraszam. Pan prezydent musi poznać, jakie mamy problemy w mieście, bo tego nie wiedział. Jak się bliżej poznamy, to może nie będziemy tego przedstawiać. Proszę Państwa, trzecia moja interpelacja dotyczy stypendium dla najbiedniejszych. Jest coś takiego jak stypendium dla najbiedniejszych. Otrzymują to rodziny, które są najmniej zamożne. Zwróciły się do mnie matki, nie tylko do mnie, bo do radnego Grzesia i radnego Sternalskiego. Marku, pamiętasz, na koniec poprzedniej kadencji, już przed ostatnią sesją, przyszła matka, która była bardzo poruszona i też smutna i zażenowana sytuacją. I ona nam przedstawiła sprawę, że przez 10 lat to generalnie z tego, co się też orientowała, nie było problemów, było sposób dobry rozliczania tych stypendiów, ale teraz się okazało, że na przykład to jest kwota 100 zł na dziecko i na przykład żeby otrzymać to dofinansowanie 100 zł, trzeba mieć dokładne faktury na 100 zł. Jeżeli jest mniejsza kwota, to tego dofinansowania czy tego stypendium się nie dostanie. Niektóre poniesione wydatki nie mają jak udokumentować, bo po prostu oszczędzają, z natury oszczędzają. Zamiast kupić plecak na koniec roku, na początek roku szkolnego, nie wiem, w jakimś sklepie normalnym, to idą na bazar i kupują taniej. I tu już nie mogą otrzymać takiego paragonu na przykład. A z kolei, na przykład jeżeli muszą w szkole zapłacić jakieś odpłatności za dzieciaka, to ciężko też im wydostać paragon, no bo nie wszystkie szkoły, być może niektóre to robią, ale są trudności. W każdym razie matki twierdzą, że nie mogą otrzymać potwierdzenia na przykład poniesienia wydatku i są bardzo... nie są dobrze traktowane. Za każdym razem oczywiście stoją w kolejce tutaj w PCS-u za bramką. Często one są z małymi dziećmi, bo to są rodziny często wielodzietne. Jedno chodzi do szkoły, drugie jest maleńkie. Muszą stać w tych kolejkach, żeby nawet przynieść paragon na złoty 50, który brakuje do tych 100 zł. I tu bym mogła jeszcze cały czas wymieniać, już tego nie będę. Zlituję się nad Państwem, bo się wszyscy już spieszą do domu. Ale generalnie chodziło chyba o to, żeby ukrócić jakieś kombinowanie. Jakieś tam, ktoś mówi, że studenci kombinują, matki tutaj wielodzietnych takich rodzin, no mój Boże, na co one mogą wydać te pieniądze? One mogą je wydać albo na jedzenie, albo rzeczywiście na sprawy szkolne. No, sobie nie wyobrażam na coś innego, przynajmniej ta, która u nas była, która nam to przedstawiała, tak to jakby argumentowała. No co jeszcze, proszę Państwa, problem polega na tym, że żeby dostać te pieniążki, to one najpierw muszą wyłożyć to. No i mają, jeżeli to są biedne rodziny, to mają problem, bo muszą pożyczyć skądś te pieniądze, żeby móc wyłożyć na to, żeby przynieść rachunki, żeby potem po czasie dostać pieniążki. Podobno jak we wrześniu robiły zapotrzebowanie na wyprawki dla dzieciaków, czy na te zakupy, które mogły zrobić, to czekały do października za pieniążkami. każdym razie matki mają żal o to, że są, nie dość, że są biedne, oczywiście to nie jest wina tutaj nasza, no ale to jeszcze są no, upokarzane. I dlatego ja proszę pana prezydenta, żeby się przyjrzał tej sprawie i żeby się zastanowił, co możemy zrobić, żeby troszeczkę po prostu ulżyć tym matkom i, no, no, i traktować je z większą godnością. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Janusz Kapuściński przedstawi swoją interpelację.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja chciałbym przenieść dyskusję z Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na której zadałem pytanie dyrektorowi Zakładu Transportu Miejskiego w sprawie przedstawienia bilansu zysków i strat z niewykupionych biletów na przejazd środkami lokomocji ZTM przez, jak pan przewodniczący wspomniał, gapowiczów oraz opłat dla kancelarii komorniczych. Prowadzą tą windykację dwie kancelarie komornicze zatrudnione bez przetargu oraz jedna kancelaria adwokacka również zatrudniona w tym samym trybie. I na tym tle prosiłem o wykazanie zysków ZTM-u, no czytaj też miasta Poznania. Więc straty ZTM-u z powodu niewykupienia biletów przez gapowiczów to jest 1 300 000 zł. Odzyskiwana kwota przez kancelarie komornicze i adwokackie jest bardzo satysfakcjonująca, ponieważ odzyskujemy 6 300 000 zł. No i teraz, proszę państwa, tu jest cały problem. Koszty obsługi prawnej wynoszą 5 300 000 zł. Czyli miasto Poznań nie odzyskuje nawet strat poniesionych. Czyli my jeszcze 300 000 dokładamy kancelariom, żeby im się chciało pracować. Zostaje nam tylko 1 000 000. Natomiast beneficjentami są kancelarie, które uzyskują kwotę 5 300 000 zł. Zwracam się do pana prezydenta o wyjaśnienie, w czyim imieniu prowadzimy windykację i jaki w tym ma interes miasto Poznań. Ten biznes przecież nie jest naszym biznesem. Dodatkowo brak rotacji zatrudnianych kancelarii prawnych, które dyrektor zatrudnia z wolnej ręki. I proszę uprzejmie o podjęcie decyzji w tej sprawie, wprowadzając na przykład tryb przetargowy wyboru kancelarii i uzdrowienia obecnej sytuacji. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. To była interpelacja, a teraz zapytania. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. 5 pytań, 4 sprawy z interwencji i 1 taka bardziej ogólna dotycząca miasta. Pierwsza dotyczy głosów mieszkańców Górczyna i Łazarza dotyczących uruchomienia bezpośredniego połączenia tramwajowego z tych dzielnic w kierunku umownie, nazwijmy to, wzdłuż Królowej Jadwigi, Starego Browaru i Ronda Rataje. Ta linia kursowała, czy te linie kursowały jakiś czas przy okazji pierwszego etapu remontu Kaponiery. To bezpośrednie połączenie, gdzie tramwaj skręcał z Głogowskiej w prawo w most dworcowy. Wielu osobom bardzo takie połączenie pasowało. Kiedyś oficjalne tłumaczenie, dlaczego nie można takiej linii uruchomić, dotyczyło tego, że była bardzo duża odległość pomiędzy przystankiem, starym przystankiem przy dworcu zachodnim, a kolejnym przystankiem, który był dopiero przy starym PKS-ie. Obecnie, kiedy mamy dodatkowy pośredni przystanek przy nowym dworcu głównym, ta argumentacja odpada. Stąd moje pytanie do Zarządu Transportu Miejskiego, na ile możliwe jest na stałe uruchomienie właśnie takiej trasy bezpośredniej dla mieszkańców Łazarza i Górczyna w tym kierunku. Na wszystkie pytania poproszę odpowiedzi na piśmie. Pytanie drugie dotyczy skrzyżowania ulic Góreckiej i Krautofera. Tam się dość często tworzą korki. Tam jest taki dziwny, trochę taki quasi objazd ulicy Góreckiej do ulicy Hetmańskiej. I w tym miejscu właśnie często tworzą się poważne zatory. Pytanie brzmi, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje w jakiś sposób rozwiązanie tego skrzyżowania, czy przez zmienioną organizację ruchu, czy przez jakąś drobną modernizację, która pozwoli ten ruch w tym miejscu udrożnić. No, zakładamy, że ulica Nowa Opolska to jest jeszcze pieśń odległej przyszłości, więc pytanie, czy jakieś rozwiązania doraźne są planowane, które by na tym skrzyżowaniu trzech ulic mogły pomóc w obecnej sytuacji. Pytanie trzecie. W zeszłym roku zgłaszałem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwestię reklamy świetlnej na ulicy Roosevelta pomiędzy Słowackiego a Dąbrowskiego, która pada na okna domów położonych przy ulicy właśnie Dąbrowskiego. Wiem, że tam było wszczęte postępowanie i prośba o informację, na jakim etapie są te sprawy związane właśnie z ewentualnym naruszeniem przepisów przez tę reklamę świetlną, przepisów, które ograniczają maksymalne natężenie światła, które może padać na elewację budynków. Pytanie czwarte dotyczy zielonych torowisk w Poznaniu. Pytanie brzmi, czy są plany, aby w ramach modernizacji remontów torowisk w Poznaniu, tego planu rozpisanego na kilka lat, niektóre odcinki torowisk właśnie zostały w taki sposób zmodernizowane. To jest często element, który dość dobrze wygląda w przestrzeni miejskiej i bezpośrednie też pytanie od mieszkańców Sołacza i Winiar, czy jest szansa, aby w taki sposób można było również zmodernizować torowisko w Alei Wielkopolskiej. Pytanie, czy jakby pod tymi drzewami jest szansa, żeby takie torowisko można było tam po prostu zrealizować i przede wszystkim utrzymywać. I ostatnie z pytań dotyczy sprawy no, bardziej dla całego miasta ważnej. Otrzymaliśmy niedawno przez media informację, że lotnisko Ławica zamierza się zamknąć na 3 tygodnie na przełomie września i października w celu remontu pasa startowego. Pytanie tutaj też do przedstawicieli miasta, które jest jednym z udziałowców lotniska. Czy ta decyzja jest już przesądzona? Z różnych rozmów z osobami, które znają branżę lotniczą, wynika, że taki standard, że żeby w celu remontu pasa zamknąć całe lotnisko na kilka tygodni, to jest standard polski i ukraiński wyłącznie. Wszędzie w Europie się robi to zupełnie inaczej. I można utrzymać normalny ruch lotniska w trakcie takiego remontu. Na pewno jest to bardzo decyzja o dużym stopniu rażenia, jeśli chodzi o poznański rynek turystyczny, zarówno jeśli chodzi o osoby, które chcą przyjechać do miasta, to jest jeszcze cały czas dosyć istotny element sezonu letniego. O tych, co chcą wyjeżdżać czy wylatywać bezpośrednio z Poznania, to już nie wspominając. To jest na pewno decyzja, która oddziałuje mocno, na pewno jednoznacznie negatywnie na poznańską gospodarkę, na poznański szczególnie biznes turystyczny. Pytanie, czy są tu jeszcze ze strony miasta podejmowane jakieś próby w stosunku do władz portu, żeby spróbować znaleźć może nieco inne rozwiązanie, nie tak drastycznie ograniczające ruch lotniczy w Poznaniu, wyłączając go na 3 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam jedno takie pytanie, które dotyczy obowiązkowych szczepień. Zgłaszają się do mnie rodzice dzieci z rocznika 2010 z informacją, że obowiązkowe szczepienia dla 5-latków to jest błonica, tężec, krztusiec, polio. Ośrodki w Poznaniu odmawiają takiego szczepienia z informacją, że nie ma szczepionek. Taką informację dostali z sanepidu. Rodzice są zaniepokojeni. Czy ja wiem, że to jakby nie jest po stronie miasta, natomiast czy coś wiadomo na ten temat, czy ewentualnie można interweniować, żeby te szczepienia, bo to są szczepienia obowiązkowe, żeby one się odbyły, albo informacje rodzice, żeby dostali, kiedy one ewentualnie będą, ponieważ dzisiaj wszyscy rodzice są odsyłani z informacją, że szczepień nie ma i nie wiadomo, kiedy one będą, a są to szczepienia obowiązkowe.
Dziękuję. Ja mam 3 pytania. Pierwsze dotyczy organizacji ruchu na terenie Grunwaldu w czasie, gdy odbywają się wydarzenia na stadionie miejskim. Dotarła do mnie taka informacja, że w czasie tych imprez część starego Grunwaldu jest zamknięta dla ruchu kołowego i to w ten sposób, że mieszkańcy ulic nie mogą dojechać do swoich posesji. Również nie mogą wjeżdżać taksówki przywożące pasażerów i na przykład ktoś, kto mieszka w rejonie ulic, nie wiem, Kasztelańskiej, Podkomorskiej, gdy wraca na przykład z kilkudniowego wyjazdu, wsiada na dworcu w taksówkę z bagażem i jest wystawiany na pobliskich ulicach bez możliwości dojazdu do własnej posesji. Tak samo jak jeśli ktoś mieszka i własnym samochodem chce do domu wrócić w godzinach meczowych, nie może dojechać do własnego domu, chyba że po dłuższej awanturze. zostanie przepuszczony. Pytam o to dlatego, że w okresie Mistrzostw Europy możliwe było tego zorganizowanie w ten sposób, że nawet przy zwiększonych aktywności na stadionie mieszkańcy mieli jakieś identyfikatory i na ich podstawie mogli do swoich posesji dojechać. Z sygnału, który dostałem, sam fakt zamknięcia w czasie imprez tej przestrzeni jest zrozumiały i akceptowalny, bo chroni ten teren na przykład przed zostawianiem samochodów na tych ulicach i zatykaniu ich. Natomiast nie powinno to odbywać się w ten sposób, że mieszkańcy nie mają dostępu do swoich domów w sposób swobodny. Dlatego pytanie, które chciałbym sformułować, jest, czy można byłoby ze strony Urzędu Miasta czy Prezydenta zająć się tym problemem i spróbować zrealizować wspólnie z policją, bo policja odpowiada za organizację ruchu, inny model obsługi tej przestrzeni w czasie wydarzeń na stadionie. To jest jednak około 20 pewnie dni w roku, czyli raz na dwa tygodnie mieszkańcy mają taką przygodę. A ktoś, kto wyjechał na przykład na tydzień, nie ma świadomości i pełnego grafiku, kiedy się mecze odbywają w głowie, zwłaszcza jeśli nie interesuje się sportem. I dwa pytania dotyczące GOAP-u. Pierwsze pytanie, czy oklejanie worków z odpadami naklejkami jest to wyłącznie poznańska czy gołapowska inicjatywa, czy takie coś obowiązuje gdzie indziej? I drugie, czy ten sposób oznakowania nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych? Jeśli nie narusza, to czy mamy ekspertyzy prawne, które potwierdzają takie stanowisko? I na to pytanie prosiłbym o odpowiedź pisemną. Szereg pytań na ten temat uzyskuję. W związku z tym myślę, że jeśli są jakieś opinie prawne, to powinniśmy je uzyskać. I dodatkowe pytanie z tym związane, o organizację odbioru odpadów segregowanych. To znowu, dowiaduję się, że w niektórych rejonach to jest zorganizowane w ten sposób, to chodzi mi zwłaszcza o obszary z domków jednorodzinnych, że odbiór odpadów segregowanych odbywa się nie wszystkich trzech typów jednego dnia, tylko na przykład kolejno, poniedziałek, wtorek, środa, na każdy typ odpadu inny dzień. Ja to czynię u siebie od lat i zawsze wszystkie trzy typy odpadów, makulatura, szkło i plastiki, były odbierane jednego dnia. Rozłożenie tego na trzy różne dni no jest kłopotliwe, bo to trzeba pamiętać po pierwsze, że trzeba tego dnia wystawić te śmieci i to zajmuje w trzy kolejne dni. Wydaje się, że byłoby racjonalniejsze, żeby to było wszędzie w wyznaczonym dniu wszystkie trzy typy odpadów. I pytanie jest, czy przez swoich przedstawicieli w GOAP-ie możemy na firmach obsługujących te rejony wymóc, żeby jednak to było zorganizowane w sposób wygodniejszy dla mieszkańców. Dziękuję. Teraz pytania zada pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję. Trzy sprawy. Pierwsze pytanie. W budżecie obywatelskim w ubiegłym roku przyjęto realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Koszalińskiej na odcinku Literacka, wiadukt kolejowy. To będzie realizacja w tym roku. Tuż w ulicy Koszalińskiej w kierunku Jeziora Szczeszyńskiego jest drugi odcinek pomiędzy Literacką a Biskupińską, na którym obecnie Akwanet kończy pracę nad kolektorem. Ten odcinek nie jest objęty inwestycją drogi rowerowej, aczkolwiek ta poprawka została zgłoszona, myślę, że zostanie przyjęta. Pytanie mieszkańców jest takie, czy w sytuacji, kiedy Akwanet kończy pracę nad kolektorem, nie nastąpią niepotrzebne koszty związane z tym, że Akwanet zakończy roboty na zasadzie, że musi wszystko zamknąć, a potem budowa drogowa przez miasto Poznań będzie jakby zaczynana od nowa. Chodzi o to, czy można rozmawiać, aby uniknąć wzrostu kosztów wynikających z niezazębiania się tych dwóch inwestycji, zakładając, że druga droga rowerowa jest jakby naturalną koniecznością i kontynuacją tego, co tam się dzisiaj dzieje. Stąd prośba o zainteresowanie się tym, aby takich kosztów uniknąć, czego boją się także mieszkańcy. Drugie pytanie dotyczy spraw gołapowskich, to są przedstawienia bardzo bliskie. Mianowicie, jak wiemy, zmniejszyła się w tym roku częstotliwość wywozu odpadów. W związku z tym część firm, jak zauważyłem, nie zwiększyła pojemności pojemników, tylko czeka na sygnał ze strony mieszkańców, co nie wydaje się właściwe, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma rzadziej wywożone, to zapewne potrzebuje większego pojemnika. Z tym się wiąże jeszcze ten problem, który panu prezydentowi zgłaszałem wcześniej, a mianowicie ktoś, kto ma dwa pojemniki 120, jest uszczęśliwiany na siłę jednym dużym 240, co dla niektórych mieszkańców jest problemowe, bo wygodniej im mieć dwa mniejsze, pasują do umiejscowienia ich w alejce. Ja to zgłaszałem, powiem tak, efekt był zerowy, ponieważ mimo zgłoszenia tego nadal nie chciano zaczepować pojemnika drugiego mniejszego, a próbowano uszczęśliwić nie na siłę dużym pojemnikiem, co rodzi koszty po stronie firm wywozowych, zresztą nie wpływają na koszty tego systemu. A więc ponieważ trzeba się zainteresować jednak skutecznie i doprowadzić do czegoś, co jest zgodne z logiką i z tego, co wiem, nie jest sprzeczne z umowami, które podpisano. A więc za zgodą właściciela pojemnika oczekiwanie drugiej 120, żeby mógł korzystać z dwóch zamiast jednego dużego. I trzecia sprawa, chciałem panu prezydentowi bardzo podziękować. Ja zgłaszałem pod koniec ubiegłego roku interpelację w sprawie wiatr zadaszonych na przystankach transportu publicznego. Jeszcze zanim dostałem odpowiedź na interpelację, przeczytałem w mediach informacje ZTM-u o planach budowy wiatr w roku 2015 i chciałem powiedzieć, o to chodzi, że niekoniecznie ważna jest odpowiedź na interpelację, ważny jest efekt. Interpelację dostałem odpowiedź kilka dni temu, ale powiem, niezależnie od regulaminu, dla mnie ważniejszy jest efekt, czyli to, że coś się dzieje, niż to, czy dostanę w końcu odpowiedź, czy nie. Także dziękuję za sprawne działanie i za to, że kwestia wiatr została uruchomiona, o czym dowiedziałem się także z mediów, a ostatnio odpowiedź na interpelację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałam panu prezydentowi Kajzerowi odpowiedzieć, że to znaczy, że ten problem cały czas trwa, bo w poprzedniej kadencji też miałam takie zgłoszenia, jak pan prezydent był prezydentem. Też dokładnie z tymi pojemnikami. Przepraszam. Druga rzecz, chciałam do pana radnego Mikuły, no niestety tak się składa. Ja złożyłam taką interpelację dotyczącą tramwaju z Górczyna, powiedzmy do Starego Browaru. Oczywiście dostałam odpowiedź taką, jak się mogłam spodziewać, że to jest niemożliwe, bo to koszty i tak dalej. Ale mogę zrobić kopię i wklej i panu radnemu przesłać, ale myślę, że wspólnymi siłami może jednak coś zrobimy. A nie ma radnego, oj, przepraszam, nie zauważyłam. W każdym razie moje pytanie dotyczy, ja 9 października w poprzedniej kadencji złożyłam takie pytanie dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w okolicach Rynku Łazarskiego, bo jest tam, o ile pamiętam, dokładnie jedno miejsce chyba. I wówczas otrzymałam odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich, że Zarząd Dróg Miejskich rozważy taką możliwość i przedstawi. Dzisiaj mamy dzięki Bogu 20 stycznia i ja nie mam takiej odpowiedzi. Być może jest gdzieś zamalowane takie miejsce, o którym ja nie wiem, więc chciałam zapytać, czy Zarząd Dróg Miejskich wywiązał się ze swojej obietnicy z poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Tak, ja mam jedno pytanie odnośnie ulicy Cześnikowskiej, która ostatnio sprawia duże kłopoty mieszkańcom. Do kiedy miałaby istnieć zmiana organizacji ruchu na tej ulicy i czy ZDM ma propozycje dla osób mieszkających na tej ulicy czy korzystających z tej ulicy, jak ten problem rozwiązać? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dwa pytania. Przede wszystkim, panie prezydencie, gratuluję, zanim zadam te pytania, gratuluję zdecydowanie, gratuluję publicznie wczorajszych zdecydowanych decyzji w sprawie Goła Polskich. Myślę, że takie było oczekiwanie i ze strony mieszkańców Poznania, ale także radnych miasta Poznania. I pytanie troszkę z tym związane, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, do kogo w tej sprawie się w Głapie dzisiaj zwrócić, stąd zwracam się do pana prezydenta. Zwrócił się do mnie mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej 152/1, emerytowany nauczyciel, mieszka w mieszkaniu właśnie pozakładowym w zespole szkół budowlanych. Od 22 grudnia nie ma pojemnika na odpady. Wielokrotnie interweniował w tej sprawie i w Goapie, i bezpośrednio w firmie FB Service, która tam wywozi odpady. Jest bezsilny, zwrócił się z tym do mnie. Ja po tym, jak dyrekcja Goapu już nie działa, też nie wiem, do kogo się z tym zgłosić. Stąd prośba skierowana do pana prezydenta o podjęcie tematu. I druga sprawa. też taka interwencyjna. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Andaluzyjskiej 17. Myślę, że panu prezydentowi ktoś to notuje. ZKZL zwrócił się do nich z roszczeniem o zapłatę należności za najem budynku i to cofnięto się 3 lata, jeżeli chodzi o zapłatę tej kwoty. Budynku, który ludzie sobie sami wybudowali, którzy, wszelkie nakłady na ten budynku były czynione przez te osoby. Ja rozumiem, że sam grunt jest w władaniu miasta i za grunt ci ludzie płacą. Tak, żeby chcieli uregulować kwestię zapłaty za ten budynek bieżącego czynszu. Natomiast poddaję pod rozwagę, czy w takiej wyjątkowej, ekstraordynaryjnej sytuacji miasto powinno domagać się zapłaty czynszu wstecz za coś, za co tak na dobrą sprawę ludzie własnym sumptem zbudowali. Także prośba o stanowisko prezydenta, czy być może ZKZL-u w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Ja mam dwa pytania do pana prezydenta i szanowny panie przewodniczący. A mianowicie zwrócili się do mnie też mieszkańcy Jeżyc, Ogrodów, Psarskiego, Kieksza, no i tam innych osiedli, które są w pobliżu. A mianowicie chodzi o dojazd do Jeziora Kielskiego. Mamy najpiękniejsze jezioro miejskie w Polsce. Ono jest największym jeziorem miejskim, a właściwie tu mamy pana prezydenta, który jest orędownikiem ścieżek rowerowych, a tam po prostu od strony osiedli tych dużych jest kłopot po prostu z dojazdem. Ale szczególnie denerwuje wszystkich sytuacja na odcinku Poznania na drodze 184, to znaczy Poznań-Szamotuły. Tam jest kilometrowy odcinek w granicach miasta, który jest bez chodnika, bez ścieżki rowerowej. Na całym odcinku z unijnych pieniędzy ten problem został właściwie rozwiązany. I moje pytanie jest, czy są jakieś plany w Urzędzie Prezydenta w tym zakresie, żeby jakoś tam umożliwić dojazd na rowerze objazdu Jeziora Kielskiego w jakiś bezpieczny sposób, bo właściwie najgorsza sytuacja jest na drodze Kieksz-Rogierówko. Tam jest po prostu najwęższa jezdnia i tam po prostu jak się mijają 2 samochody, to dla roweru czy tam motocykla w ogóle brak jest jakiegokolwiek miejsca. To jest to pierwsze. I drugie zapytanie, chciałbym po prostu dokończyć tą kwestię, którą rozpocząłem przy panu prezydencie, jednak spodziewałem się, że pan prezydent może na zapytaniach nie pozostać, dlatego pozwoliłem sobie wtedy tą kwestię poruszyć. No w każdym razie jeszcze raz gorąco apeluję, abyśmy Zamek Przemysła traktowali po prostu z serca. Jest to symbol naszych królów, którzy tutaj panowali. I stosunek zwłaszcza z pana dyrektora Muzeum Narodowego, który na przykład ten taras chce zamknąć dla mieszkańców Poznania po godzinie 17. Przecież to jest najpiękniejsze miejsce, super widokowe. Tam w planie komitetu jest kawiarnia, na co też pan dyrektor się nie zgadza, a już niezgodzenie się na salę proporca polskiego, flagi polskiej w zamku, no to jest w ogóle niezrozumiałe. Z kolei pomnik Przemysła też wszystkich uwiera. Nie wiem, czy może postawmy cesarzowi niemieckiemu przed Zamkiem Cesarskim pomnik na koniku, no może to łatwiej władze Poznania przejmą. Dziękuję bardzo. To tyle.
Dziękuję bardzo. I pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, ja krótko jeszcze jedną sprawę śmieciową. Otóż od 1 stycznia dla tych, którzy produkują śmieci w domkach jednorodzinnych, przeznaczono worki na odpady, worki nowego typu. Kolorowe, dla każdego rodzaju odpadów inne, przy czym Są to tym razem worki mniejsze niż poprzednio, mniej odporne i nie pasujące, zwłaszcza worek na odpady szklane, do typowych stojaków, które większość mieszkańców sobie zakupiła, mając na uwadze poprzednie worki na odpady. I w związku z tym zrobił się nieoczekiwanie dodatkowy kłopot. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które Państwo radni chcieli zadać. W związku z tym zamykam punkt 21. Punkt 22 to odpowiedzi na zapytania. Nim do niego przystąpimy, chciałbym Państwa uprzedzić, że chciałbym poprosić wszystkich nowo wybranych członków Komisji Doraźnej do spraw Parku Rataje o pozostanie tutaj bezpośrednio po sesji, bo na ten czas chciałbym zwołać pierwsze posiedzenie, na którym komisja się ukonstytuuje, tylko w tym celu. Więc zwołuję to spotkanie już w tej chwili, żeby Państwo byli uprzedzeni. Pan prezydent Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć na część z zapytań i interpelacji. Oczywiście na wszystkie Państwo dostaniecie odpowiedź na piśmie. Pozwolę sobie zacząć od kwestii interpelacji pani przewodniczącej Dudziak w kwestii odpłatności za baseny w szkołach pływackich. Po części Państwo się dzisiaj w czasie sesji zajmowali tym tematem, uchwalając stawki dopłaty do POSIL-u. Natomiast ja powiem bardziej szczegółowo, bo rzeczywiście pani radna ma tutaj całkowitą rację, że jest to bardzo złożona kwestia, bo mamy tak naprawdę dwie szkoły pływackie. Ale ja powiem, bo bardzo dokładnie jestem w stanie powiedzieć nawet co do stawki godzinowej na termach, bo ja w tej chwili rozmawiałem i z prezesem term, który sygnalizuje, że te straty właśnie też częściowo wynikają z relacji, jakie są umorzone z klubami sportowymi. Ja przypominam, że termy dostały dotację rządową i w związku z tym Polski Związek Pływacki oczekuje preferencyjnych stawek. Jest to stawka w wysokości 35 zł za godzinę. Mamy trochę problem ze zdefiniowaniem, co to są potrzeby Polskiego Związku Pływackiego, ponieważ niestety jest to na dzień dzisiejszy nadużywane. Okazuje się, że nie jest to problem, żeby się zrzeszyć. Teoretycznie nawet ja mógłbym być w Polskim Związku Pływackim jako masters, tak jako amator. I też mógłbym się ubiegać o obniżoną stawkę. Oczywiście uważam, że nie byłbym uzasadniony, jak każda inna osoba. Konkretnie mówiąc o klubie sportowym Warta, ja też nie wiem, skąd wynika to, że rodzice mają dodatkową odpłatność, ponieważ akurat ta szkoła ma udostępniany basen. Tutaj mam konkretne dane z Term Maltańskich na bardzo preferencyjnych warunkach. To znaczy klub sportowy Warta, jeżeli chodzi o gimnazjum, płaci 15 zł, 75 zł za torogodzinę. Jest to wyliczane na dosyć dziwnej podstawie. Po prostu szkoła powiedziała, ile ma. No, a ja mówię, jaką stawkę płacą, tak? Płacą niższą stawkę niż połowa tego, co Polski Związek Pływacki płaci. Mamy sytuację, że Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego płaci 7 zł za torogodzinę. Także ja w tej chwili próbuję unormować tą sytuację, bo na dzień dzisiejszy nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, co się dzieje. Stąd ja przedstawię pani radnej taką kompleksową informację i też bardzo chętnie, jeżeli pani radna będzie miała czas i możliwości, włączę w kilka spotkań, gdzie będziemy to omawiali, bo ja bym nie chciał sytuacji właśnie, gdzie jest nadużywane to, że my dopłacamy do tych stawek i tak czasem już preferencyjnych na potrzeby oświatowe, a nie są to potrzeby do końca oświatowe czasami wykorzystane. Także akurat mamy podmioty jak Klub Sportowy Warta, który korzysta z bardzo preferencyjnych warunków na dzisiaj. Także ja pani radnej pozwolę sobie przedstawić na piśmie całość uzasadnienia, natomiast też będę prosił państwa pewnie w ciągu roku o zaktualizowanie tej uchwały, która dzisiaj była podjęta, bo ten temat właściwie rozpocząłem w zeszłym tygodniu, unormowania kwestii odpłatności za baseny miejskie, jeżeli chodzi o obniżkę tego. Także pani radna, ja poproszę tutaj o jeszcze chwilę cierpliwości i przedstawię, bo temat jest trochę bardziej złożony niż to, co teraz przedstawiłem. Kolejne zapytania, może teraz przejdę do kwestii Goa Polskich, ponieważ tutaj mam dosyć dużą wiedzę, przynajmniej po tych kilkunastu dniach, gdzie Państwo oddelegowali mnie na mocy uchwały Rady Miasta do zasiadania w GOAP-ie. Także bardzo dziękuję za to oddelegowanie i oczywiście dalej deklaruję chęć pracy na rzecz na rzecz miasta. Kwestia oklejania worków, tutaj ta część zapytania już tym razem pana przewodniczącego Ganowicza. Na worku i tutaj w tej chwili powstaje analiza prawna, którą tak naprawdę zleciłem 5 stycznia, ale jak widać po moich wczorajszych decyzjach dyrekcja GOAP-u była całkowicie niewydolna do wyprodukowania jakichkolwiek dokumentów w terminie, mimo zatrudnienia 3 radców prawnych na etacie 1 aplikanta radcowskiego w związku. Na naklejce, to na pewno pan przewodniczący też widział, tam to też jest pytanie, czy to są dane osobowe, tam jest adres nieruchomości.
Ja nie chciałem wszystkiego mówić, tylko sam problem zdefiniować.
Natomiast ja osobiście też jestem przeciwnikiem, żeby rozróżniać mieszkańców na tych, co mieszkają w domkach i tych wspólnotach, spółdzielniach, bo mieszkańcy spółdzielni czy wspólnot nie są zobligowani do umieszczania na swoich odpadach pojedynczych informacji o lokalizacji ich nieruchomości, czyli konkretnego mieszkania. Także też ja w tej chwili próbuję unormować tą sytuację. Jeżeli taka informacja byłaby wymagana w jakimś części prawem, w co na dzisiaj wątpię, będę prosił, żeby te informacje sprowadzały się do samego kodu kreskowego albo QR kodu, w którym będzie zakodowana ta informacja dla osoby postronnej nie do odczytania. Także tutaj panie przewodniczący, oczywiście taką informację przedstawię na piśmie. Kwestia zbiórki selektywnej to też jest bardzo złożona kwestia, bo też na dzisiaj istnieje ryzyko, że ktoś wystawi wszystko naraz, no bo nie chce mu się codziennie rano wstawać i pamiętać. Ja to całkowicie rozumiem i kwestia tutaj leży mi bardzo na sercu uporządkowania selektywnej zbiórki odpadów, bo też niestety mam bardzo niepokojące sygnały, że ta zbiórka jest dosyć, jeżeli chodzi o część selektywną, dosyć dziwna, że czasami przejeżdża jeden pojazd, który zbiera wszystko jak leci, łącznie z odpadami zmieszanymi, co dla mnie jest też sytuacją niedopuszczalną, bo po to próbujemy tutaj wszyscy sortować śmieci, żeby one trafiały do później do dalszej obróbki. Pan radny Kaiser, tutaj ja rzeczywiście dostałem SMS-a, nie ukrywam, z pewnym pomysłem, natomiast część pomysłów, powiem tak, nie można wdrożyć, kiedy przetarg został rozstrzygnięty, tak? Został on rozstrzygnięty w zeszłym roku. Ja też tutaj całkowicie się zgadzam z panem radnym Kaiserem, że źle, że nie pomyślano o innym sposobie własności pojemników na śmieci, tak? Bo są osoby, które albo mają własne pojemniki, albo mogły one być przejęte przez GOAP. Także to był jeden z modeli. Poprzednie władze GOAP-u, nie wiem dlaczego, nie widziałem żadnej analizy, nie doszukałem się, przyjęła taki model, żeby co 3 lata oferenci musieli wkalkulować w cenie na 3 lata, podkreślam, te pojemniki, tak? A ich żywotność na ogół jest znacznie dłuższa niż tylko 3 lata. Także tutaj na część tego pytania nie potrafię odpowiedzieć. Jeżeli jest kwestia zgody na oczipowanie dodatkowych pojemników, ja to sprawdzę i udzielę takiej odpowiedzi. Jeżeli to jest możliwe, to oczywiście nie widzę problemu, żeby taka zgoda była. Jest kwestia, żeby ten chip później, który jest przy konkretnym pojemniku, on musi być skorelowany z systemem, ponieważ przy podnoszeniu pojemnika na śmieci operator śmieciarki ma 3 takie światełka, jak na skrzyżowaniu, i wtedy wie, czy dany pojemnik jest w systemie GOAP-u, czy jest w danym miejscu, to jest dosyć ważna informacja, czy nie został przeniesiony z innej nieruchomości, po prostu czy może go opróżnić, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie dodatkowy pojemnik nie będzie mógł zostać opróżniony, bo jest problem z chipem na nim. Także tutaj oczywiście jako państwa przedstawiciel w GOAP-ie tą sprawę przeanalizuję tak, żeby to było najwygodniej dla mieszkańców, bo ja wychodzę z założenia, że to ma być wygodnie dla mieszkańców, osób zaangażowanych w tej chwili po stronie klientów w GOAP-ie. Z goapowskich pytań tutaj widzę jeszcze pan przewodniczący Lewandowski. To jest na tyle szczegółowa sprawa, że powiem, że będę musiał to dalej przekazać. Także to oczywiście przekażę dalej. I pan przewodniczący Szczuciński, różne typy worków na surowce wtórne, inne wymiary. Ja też mam sygnały, że część worków jest innego kształtu, innej mocy. Mam zdjęcia, natomiast na podstawie zdjęcia nie zawsze jestem w stanie ocenić moc worka, że tak to się wyraża. Natomiast w przetargu w SIF-ie była wpisana grubość i to jest rzecz mierzalna. Także jeżeli Państwo by mieli sygnały, że jakieś worki dostarczone były nie takiej jakości, jak było to, jak oczekiwane, to oczywiście będę prosił o zgłoszenie do GOAP-u, tak żeby było można wymusić na wykonawcach odpowiednią grubość i odpowiednią jakość tych worków. Jeżeli ja bym mógł jeszcze
tylko... pytanie uzupełniające ma pan Tomasz Kajzer.
Być może moja wiedza oczywiście może nie być precyzyjna, ale z tego, co zdołem się dowiedzieć, to pomysł, który zaprezentowałem, jest możliwy prawnie. On rzeczywiście nie był przewidziany wcześniej, ale to, że ktoś czegoś nie przewidział, na szczęście też nie wykluczył. A więc według mojej informacji, oczywiście do weryfikacji od prezydenta, wynika, że nie ma przeszkód, które by wynikały z poprzednich umów, aby to, o czym mówiłem, zrealizować. Natomiast na pewno jest potrzeba szybkiego działania, bo za chwilę ten pomysł będzie po prostu już nieaktualny, bo już nie będzie temat się jakby zamknie. Stąd prośba, jeśli można o... Mam świadomość wielu innych ważniejszych spraw, to jest jeden z drobiazgów, ale też prośba o szybkie działanie, bo to wydaje się możliwe jest kwestia jednej decyzji i parę groszy zaoszczędzimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę.
O, już mam ponownie. Ja zgadzam się całkowicie, że trzeba szybko zareagować, natomiast to nie jest prosta i drobna kwestia, to jest całkowicie systemowe podejście, bo w tej chwili, jeżeli nie było coś ujęte w SIF-ie, ja będę miał problem wymusić na wykonawcy, żeby podjechał, żeby oczipował i żeby skorelował z obecnym systemem dodatkowy pojemnik, który nie jest. I na przykład przedstawiciel firmy X może mi powiedzieć, że do tej pory ktoś miał pojemnik 120 litrów, a on podstawia 240, bo to jemu jest wygodniej. I w tym momencie pojawia się proste pytanie, kto zapłaci za przyjazd, za oczipowanie i za skorelowanie tego systemu. Także ja tutaj oczywiście tym tematem się już zająłem, natomiast jest to całkowicie systemowe podejście, które jak najbardziej zgadzam się jest bardzo zasadne, natomiast nie do końca to jest takie bezkosztowe. Oczywiście to, co jest zgodne z prawem, to oczywiście. Zakładam do tej pory jeszcze nie mam pełnej informacji, czy cały SIF był zgodny z prawem, bo też mam wątpliwości co do niektórych części, ale to myślę, że tą wiedzą się będę dzielił z Państwem na bieżąco, także.
Dziękuję.
Jeszcze ja, jeżeli mógłbym prosić o doprecyzowanie, bo pierwsze pytanie ja zanotowałem i zrozumiałem, wydaje mi się, pana radnego Janusza Kapuścińskiego w kwestii Zamku Przemysła. Czy ja to mam traktować w ten sposób, że jest prośba, żeby prezydent wypracował zasady i warunki udostępniania Zamku Przemysła, bo ja tutaj nie zrozumiałem pytania, także jak mógłbym prosić pana radnego o doprecyzowanie, jaka jest treść zapytania, to będę wtedy mógł udzielić odpowiedzi.
Dobrze.
Dobrze. I ostatnia kwestia, którą tutaj mogę na gorąco odpowiedzieć właśnie tutaj panie radny przewodniczący, ja tutaj udzielę na piśmie też, natomiast prosiłbym, żeby czasem, nie zawsze mogę skwantyfikować pewne rzeczy na podstawie czy fotografii, czy ustnych doniesień, także przepraszam, że nie jestem w stanie udzielić na wszystkie pytania, ale jestem, że tak powiem, przedstawicielem w troszeczkę okrojonym składzie, także dostaniecie Państwo wszystkie odpowiedzi na piśmie, nawet jeżeli udzieliłem częściowo ich dzisiaj ustnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam punkt 22. Co? Ale co jeszcze? No były zadane już pytania. Pan prezydent powiedział, że na wszystkie inne będzie... Pani radna Lidia Dudziak, pytanie uzupełniające do nieudzielonej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja wiem, że pan tego nie musi wcale wiedzieć, ale widzę, że jest tu dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Może nam odpowie na temat tego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w okolicach Rynku Łazarskiego. Chyba, że nie wie, no to rozumiem.
Proszę włączyć mikrofon panu prezydentowi.
Już, o, udało się. Jeżeli pan dyrektor może udzielić odpowiedzi, natomiast ja tak zrozumiałem to jako pytanie, bo pani radna złożyła, jak tutaj zanotowałem, interpelację czy zapytanie i chciałabym wiedzieć, czy jest efekt działania na tą interpelację. Jeżeli pan dyrektor jest przygotowany, to proszę o odpowiedź. W październiku zanotowałem, ale dobrze, rozumiem.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Czy można włączyć tam ten mikrofon?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, nie umiem odpowiedzieć z pamięci Pani Radnej, czy miejsce dla niepełnosprawnych na rynku łazarskim jest wyznaczone. Ja mam nadzieję, że jest. Jeżeli nie, to już z góry przepraszam.
Dziękuję. Czy teraz już możemy zamknąć ten punkt? Dziękuję. Zamykam punkt 22, odpowiedzi na zapytania. Punkt 23, wolne głosy i wnioski. Wiem, że w tym punkcie chciał zabrać głos pan Wilczyński. Czy jest obecny pan Wilczyński? Nie jest obecny pan Wilczyński. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt 23, wolne głosy i wnioski. Punkt 24, zamykam piątą sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję za udział. Zapraszam za tydzień. A jednocześnie proszę członków Komisji Doraźnej o pozostanie wraz z kartami do głosowania, być może tutaj koło kolegi Sternalskiego, i spróbujemy szybko to pierwsze spotkanie przeprowadzić.